Odcinek powstał we współpracy z Nvidia i Computronic, który oferuje szeroką gamę laptopów, m.in. z kartami GeForce RTX z serii 40.
Na przykład na moim Victusie 15 z kartą GeForce RTX 4060 mija już kolejny miesiąc i ja wciąż mogę grać w nowe gry na wysokich detalach, o czym tobie, Grzegorzu, i wam, słuchacze, pewnie dzisiaj chwilę opowiem. Na rozgrywce odcinek 311 opowiem ja, czyli Maciek Ciepliński, aka Razer, a słuchać będzie mnie, niestety nie będzie miał innego wyboru, Grzegorz Wojewoda, czyli Press.
Cześć Maćku, cześć wszystkim, witajcie na odcinku 311. Ja bardzo chętnie cię posłucham, wcale nie niestety, ale tak, dzisiaj w duecie, moi drodzy, dzisiaj w duecie. I jak jeszcze raz ta twoja karta się nazywa tam, przypomnij mi?
RTX 4060, posiada 8 GB pamięci RAM.
No to powiem ci, że po miesiącu nic dziwnego, że dalej odpala gry w wysokiej rozdzielczości.
Wiesz, jakie są czasy, wychodzą nowe gry, mają nowe wymagania.
Nie ma czasów.
Niektórzy muszą zmieniać sprzęt, a ja nie muszę.
O, tak, i to pożyje, panie. Ale już tam, wiesz, pamiętaj, że mamy ustalone, że czasów to nie ma, a kiedyś były czasy. A propos twojego laptopa, to generalnie rzecz biorąc, tak sobie pomyślałem właśnie przed nagraniem, wcale tego nie przygotowaliśmy przedtem, żeby tak pogadać jako tutaj, tak jak to się mówi, rozpędówkę, tak? To nazwałeś rozpędówką.
Rozbiegówka. Może
być to rozgrzewka, rozgrywka, moi drodzy, w każdym razie. Otóż tak sobie myślę, że z takim lapkiem pod pachą jechać na LAN party to jest wypas. Bo jak ja pamiętam, ja jechałem z Gdańska do Gdyni, do mojego kuzyna i tam jego ojciec, wujek mój zawsze się śmiał, że będziecie znowu sprzężać komputerki, to wtedy na przykład spotykaliśmy się w dwóch albo we trzech, czasami we czterech i trzeba było to wszystko przywieźć. No i wtedy, pamiętasz, były jeszcze CRT-ki, nie? I teraz trzeba było wybłagać ojca, czy on na weekend zawiezie do Gdyni. Trzeba było tego CRT-ka stachać, kurde, do samochodu. Do tego budę stachać, wszystkie sprzęty. Przyjeżdżaliśmy, to była godzina 21, o 22 albo 23 dojeżdżał ostatni, a potem okazało się, że nie działa nam switch.
No właśnie.
I do rana próbowaliśmy to rozkminić, bo sklepy były zamknięte.
Żeby działało.
Otóż to. I wiesz, i teraz, no dzisiaj to jest zupełnie inna bajka, tylko dzisiaj z kolei mamy online i tak naprawdę wszystko można ograć przez internet, no ale to nie jest w ogóle już to samo, nie? Mm-hmm. Jakby to zupełnie inny klimat. Ale też przez ostatnie parę lat, bo zdarza mi się czasami jeszcze wbijać na LAN party. Tobie się zdarza też? Pewnie.
Oj, teraz to nie. Ja tak naprawdę miałem takie prawdziwe LAN party, to miałem tylko jedno u siebie na dwa komputery. Chyba gdzieś tak na dwa czy trzy dni. A tak, no to się chodziło do kafejek, bo to już było wygodniejsze. Wtedy już pojawiły kafejki i jak my już tam z kumplami grali, chcieliśmy w coś pograć, no to już mieliśmy gdzie. I to też było fajne, że właśnie nie trzeba było tego wszystkiego dygać, tylko się tam, nie wiem, 5 zł płaciło i grało w Quake'a.
No tak, tak, ale te kafejki w pewnym momencie umarły, a idea LAN party jednak nie umarła. Pamiętam, że w Gdańsku, no ty jesteś w Krakowie, ale wtedy byłeś przecież nie w Krakowie,
w Lublinie,
prawda?
Tak.
No właśnie, i to jednak mniejsze miasto, a Gdańsk całkiem duży i te kafejki bardzo szybko zniknęły.
No tak, bo jak one zniknęły, to już każdy miał internet i już się grało przez internet, a wtedy to jeszcze nie było możliwości. Wtedy albo LAN party, albo nic, nie? Jakby w tych
możliwe,
czasach przedinternetowych.
Bardzo możliwe, że ja mieszam kolejność faktycznie i może te LAN party były tak jak, no, na pewno masz rację, że te kafejki pojawiły się później, ale może przez to, że ja jednak bardzo dużo jeździłem na LAN party, jeszcze jako dorosły facet już praktycznie, to raz na jakiś czas się zdarzało, ale to zawsze była właśnie wyprawa. Jakiś czas temu byłem na LAN party, na którym większość chłopaków przyniosła, słuchaj, już Xboxy i playki, nie?
No to, wiesz, co to za LAN party konsolowe.
No właśnie, no. Ale z drugiej strony, wiesz, masz crossplay, nie? Masz crossplay, konsole łączą się po Wi-Fi, jeżeli masz dobry router w domu, to Wi-Fi wystarczy, żeby grać online. Do tego ludzie podłączają sobie po prostu klawiatury i myszki do tych konsol.
O, to
i
już
ciśniesz,
inżynierstwo.
Wiesz, ciśniesz w Call of Duty czy coś innego, ale wtedy faktycznie jednak grasz online, tak? Musisz grać online, a nie typowo po LAN-ie, tak jak
no
pan
tak,
Windows
właśnie,
przykazał.
Swoją drogą, dokładnie. Wtedy jeszcze gry miały wybór multiplayer przez LAN I była taka opcja, a teraz to trzeba z hamaczy jakimiś kombinować i właśnie udawać, że to jest LAN, nawet jak zgromadzisz tych znajomych u siebie w pokoju, to nie zagracie sobie razem przez kabelek i przez router, tylko trzeba się łączyć przez internet i to jest takie granie
to prawda.
Przez internet.
To prawda. Czy wiesz...
Znaczy wychodzi na to samo, nie?
Wychodzi na to samo, ale fakt, no hamaczy jest problemem z jednej strony, znaczy inaczej, brak możliwości grania przez LAN w większości dzisiejszych produkcji, bo są nadal produkcje, które pozwalają grać przez LAN, ale to już jest naprawdę jakiś odsetek w ogóle maluteńki całej branży.
No tak, mi teraz granie przez LAN to się jedynie kojarzy, jak są jeszcze jakieś turnieje tam Quake'a, czy tam jakieś QuakeCony, czyli to wtedy ludzie te komputery zwożą, ale tak, to już przecież takie LAN party... takie powiedzmy jak czasy giełdowe czy scenowe, no to już są, gdzieś tam może są pojedyncze przypadki, ale to już zniknęło, nie tak jak kiedyś to było.
No słuchaj, nie dalej jak wczoraj albo dziś wysyłałem ci informację o tym, że w jakiejś mieścinie w Polsce odbędą się mistrzostwa w Colin McRae Rally, prawda? Mm-hmm. I ty nawet zauważyłeś, że to będzie Colin McRae Rally 2.0, bo w zeszłym roku była pierwsza część ogrywana.
No tak, to.
Czyli
to,
duch to, w narodzie nie zginął.
No, to przy okazji takich, wiesz, imprez retro. To
nie,
na pewno.
No jasne, się śmieję przecież. W każdym razie Hamachi, już tylko powiedziałeś, kończąc wątek, Hamachi jest fajne, jeżeli chcielibyśmy zagrać w coś starego, właśnie Polanie, no ale oczywiście ja jestem w Gdańsku, ty jesteś w Krakowie i teraz chcielibyśmy sobie pograć.
Tak,
no,
bo Hamachi, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka sieć LAN przez internet. To jest oprogramowanie, które sprawia, że komputery przez internet widzą siebie tak, jakby były w sieci LAN lokalnej i wtedy można grać w stare gry Polanie, które tak. Na przykład nie miały grania przez internet.
Albo na przykład używały takiej usługi GameSpy, która już nie istnieje i przez to nigdy już online nie zagracie w taką grę, a Polanie dalej możecie. Nie?
Wiesz, czemu GameSpy nie istnieje?
Czemu?
Bo teraz nie można, jak to niepoprawnie politycznie tak się nazywać w dzisiejszych czasach, że szpiegujesz...
Gry.
No.
No, to nie dlatego, ale wiem, o co ci chodzi.
Bardzo blisko pomyłki. Jedna literka i już
prawie się udało.
Jest afera.
Ale właśnie, bo zapomniałem teraz, mieliśmy ten wątek Hamachi, wytłumaczyłeś fajnie, czym jest Hamachi, a właśnie, że te komputerki, mimo tego, że są tak naprawdę w sieci internet i na przykład odległość po światłowodzie między nimi jest ogromna, będą myśleć, że są sprzężone w jednym pokoju. No, tak jakby... Mhm. I faktycznie, że to jest sieć LAN, a nie sieć internet, a to właśnie służy temu, żeby móc uruchomić stare tytuły, w których byście bardzo chcieli zagrać, a nie jesteście w stanie zagrać w nie online. No i to tyle. Myślę, że gracze, że tak powiem, w naszym wieku albo we wieku zbliżonym wiedzą, czym jest Hamachi, a młodsi gracze i tak nas nie słuchają.
Jest im to niepotrzebne raczej.
Jest im to niepotrzebne, bo i tak grają w Fortnite'a. Ale tak, z takim laptopem, który jest gamingowym laptopem, który jest w stanie pocisnąć nowsze tytuły, faktycznie jest dużo wygodniej pojechać i po prostu podpiąć się gdzieś tam do komputerka i nawet dwie osoby sobie pograć, nie? Wiesz, wpadasz na weekend, nie wiem, idziemy do teatru, do teatru, albo coś, a potem...
To nie GameSpy, hello. No,
a potem sobie gramy właśnie w coś tam...
Z laptopami z tym, to można nawet zrobić LAN party w lokalnym Starbuniu. W ogóle takie napadowe LAN party generalnie, nagle jak flashmob.
Wbijasz do Starbunia?
Że nagle wbijacie gdzieś do Zary w Galerii Krakowskiej, znaczy w Galerii Handlowej w ogóle, krakowski już odruch. I no i tam nagle rozkłada. I wiesz, tak jak były te akcje, co ten koleś taki przebierał się za trola i tam wbiegał do sklepów i go sklepikarze go nienawidzą. Galerie handlowe. No to coś takiego robisz, tylko że z laptopami. Wbiegacie, nagle wszyscy siadacie po turecku na podłodze, otwieracie laptop, jeszcze korzystacie z darmowej sieci Wi-Fi, galerii handlowej, w ogóle wypas. I zaczynacie ciupać w coś tam.
No. Widzę. I w Quake'a 3 wszyscy cisną wtedy. To jest dobre. Tylko jeszcze tą myszkę musisz wtedy gdzieś tam na kolanie dasz radę. Tutaj. To nie jest walka o złote kalesony. Nieważne. Nie musisz wygrać zawsze, Maciek. Graj tak, jak jest. No nic, kochani. Maciek ma laptopa do LAN-a. Ja nie mam, ale jest wiele możliwości. Na pewno jeszcze nie raz, nie dwa pogramy i będziemy o tym opowiadać. Ostatnio graliśmy sobie, czyli wczoraj wieczorem graliśmy z Maćkiem Virtua Fighter 5 Revo, ale wam dzisiaj o tym nie opowiemy. Otóż śmieszna historia się wydarzyła. Mieliśmy grać we trzech, ale i co trzecia osoba, że tak powiem, Łukasz Święty zresztą.
Że tak powiesz, Łukasz.
Tak. Słuchajcie, pojechał w delegację do Polski, czyli najgorzej, wiadomo, i zapakował nawet swój mikrofon do torby, żeby móc z nami dzisiaj nagrywać, ale zapomniał wziąć słuchawek. I siedzi teraz sam biedny w tym hotelu i płacze chlipie, bo chciał z nami pogadać w tym Virtua Fighterze. No i przede wszystkim Łukasz pograł już trochę w Civilization 7. Chciał wam powiedzieć parę słów. Będziecie musieli poczekać do kolejnego odcinka, ale to się dobrze składa, bo nagrywamy ten odcinek o godzinie 22, a Amadeusz dalej pracuje i nie pojawi się na dzisiejszym
bardzo
odcinku.
Bardzo dobrze, Amadeusz.
Zuch, chłopak, tak, trzymaj. W związku z czym na odcinku następnym, czyli 312, pojawi się zarówno Amadeusz oraz Święty Łukasz i obaj opowiedzą wam o Civilization. Pogadamy też na pewno o Virtua Fighter 5 Revo, którego ja cały czas mylę i cały czas nazywam go Street Fighterem. Nie mam pojęcia czemu. Nieważne. Pewnie to kwestia starości.
Tak się znasz na grach. Właśnie, ja już z Grzegorzem nie rozmawiam o grach.
Do. Właśnie, to jest dobre.
Jak my to dzisiaj załatwimy, bo dzisiaj się spotkaliśmy porozmawiać o grach wideo.
Ale Maciek, słuchajcie, Maciek jakiś czas temu wysłał filmik do nowo powstającej gry. Nie pamiętam teraz tytułu tej gry, Maćku.
Zaraz ci znajdę, żeby też ludzie wiedzieli.
Niech wiedzą.
Nie do wiary, i to skandal jest taki.
Często Maciek, bo ty nie wiesz, czemu ja tak napisałem. Teraz mogę to powiedzieć publicznie, przyznać się. Maciek często jak podrzuca mu jakieś materiały wideo, to wiecie, Maciek już nie lubi grać, on nie chce grać i często mówi, że w takie coś, a jak już podrzucam mu boomer shootery na przykład, to zawsze mnie obraża, że mówi, no bo
po co
ja grałem 20 lat temu.
No właśnie.
I zawsze jest to samo. Ja taki dumny przychodzę do Maćka i mówię, Macia zoba! A on mówi, w takie gry to ja grałem 20 lat temu.
Wyobraźcie sobie mój ból. Wyobraźcie sobie, że prez wam przysyła takie cały czas boomer shootery. No to
litości. Nie tak cały czas, bo boomer shootery powoli już tracą, że tak powiem, na popularności.
O, dzięki Bogu.
Będzie ich coraz mniej. A większość tego, co wychodzi, to są niestety kasztany, więc no. Kolej rzeczy taka. Ty, właśnie, bo ja nie chcę, żebyś teraz tam siedział i szukał jakoś szczególnie tego.
To znaleźć. To sobie ludzie też obejrzą, bo fajny zwiastun. O, jest! Dark Light, Survivor.
I to jest druga część w ogóle, albo spin-off gry, która nazywała się Dark Light i była taką jakby metroidwanią. Natomiast to, co Maciek mi podesłał, ten zwiastun tej nadchodzącej gry, to jest zupełnie coś innego. I ona jest w klimacie retro. Ja oglądałem ją na telefonie i ona nie wyglądała zbyt imponująco.
Nie, jakie retro?
No, grafika jest retro.
Retro to jest ten pierwszy Dark Light.
No ale ten drugi wygląda jak z PSX-a, Maciuś.
No dobra, no tak.
No, czyli
nie, no bo, ale bo ty mówiłeś, no bo ten pierwszy jest jak Metroidvania i jest taki 2D, widok z boku.
Tak, tak, tak.
A ten drugi
wygląda
taki,
jak z PSX-a, no.
Jak z PSX-a, znaczy on taki jest pomieszany, taki bo wypasiony. Można trochę DPP, trochę izometryczny, trochę jakiś taki dziwne coś. A okazało się w gameplayu trochę słabsze, ale
no
momenty
właśnie
miało.
I ten gameplay, słuchajcie, taki był kulejący, jak ja dostałem ten filmik od Maćka i no i napisałem mu w końcu, mówię, a teraz ci się odgryzę i napisałem mu, wygląda jak gówno. No i Maciek wziął to do siebie.
Ja już się nie kłóciłem, bo ja już znam preza, wiem, że to nie ma sensu się z nim spierać. Pisze, że wygląda jak gówno, to ja po prostu.
Ale ja się wcale nie chciałem kłócić. Po prostu tak napisałem. Zresztą Amadeusz dał mi wtedy okejkę. Pamiętaj, że Amadeusz dał mi okejkę, albo nawet serduszko.
Ty już nie bierz go jako współwinnego.
Ja nic do Amadeusza nie mam. Na zakładnika go biorę. Ale generalnie rzecz biorąc.
Generalnie minęło kilka dni.
No, kilka tygodni, ze dwa tygodnie minęły. No to w moim wieku myślę, to jest dwa tygodnie, człowieku. Jak, kurczę, okiem mrugnął. No i wysłałem Maćkowi ten sam trailer.
I podpisał, wygląda spoko. Po czym ja napisałem,
tak
cytuję,
było.
Wrzucałem to na czacie rozgrywki jakiś czas temu, to napisałeś, że gówno. Nie gadam z tobą już o grach.
Także, moi drodzy, od dzisiaj chcieliśmy oficjalnie powiedzieć, że ja i Maciek nie możemy już ze sobą rozmawiać o grach, bo Maciek podjął taką decyzję.
A potem jeszcze Grzegorz napisał, no trochę jednak wygląda jak gówno. No co napisałem? Dopiero co napisałeś, że spoko. Nie gadam z tobą o grach.
No bo klimat tego PSX-a i ten i taki w sumie czasami to jest z kamery zza pleców, a czasami to jest w rzucie izometrycznym trochę jak w twin stick shooterach i ten klimat strasznie mi siedzi. Ta grafika PSX-owa mi strasznie siedzi, ale potem są animacje i walka. I to już wygląda jak gówno, musisz przyznać.
Wygląda spoko, ale jak gówno. Zapraszam do dyskusji.
Czyli dzisiaj nie nagrywasz wcale z jedną osobą, tylko z dwoma.
Chyba tak.
No nic, moi drodzy.
No dobra, ty opowiesz o swojej, ja opowiem o swojej, się rozejdziemy po prostu.
Jasne. Ja mam nawet dwie gry dzisiaj, ale jedna jest taka na końcóweczkę, wiecie, no i tak wiem, że pojedynek będzie pomiędzy dwiema pierwszymi grami, więc przechodzimy już do działu recenzji. Dzisiaj będzie bardzo treściwie i na temat. Pierwszy tytuł to jest tytuł, który ma swoją premierę niebawem. Jak odcinek będzie wychodził, to nawet tej premiery jeszcze nie będzie, ale już zniknie embargo, bo embargo jeszcze trwa. Natomiast no, za parę dni po publikacji już będzie legalnie. Na legalu, słuchajcie, recenzja, omówienie gry Avowed na legalu. To jest nowy RPG studia Obsidian, czyli jednego z najlepszych studiów tworzących gry RPG. Oczywiście mówimy tutaj o tych zachodnich RPG, a nie o tych tam fuj JRPG. Taka wielka trójca dla mnie to jest BioWare, Obsidian i Bethesda. Oczywiście mówię tutaj o przestrzeni ostatnich dwóch dekad, a nie że teraz, bo zaraz coś napiszę w komentarzach, że BioWare gówno, coś tam, nie? Natomiast no, Maciek, BioWare, Knights of the Old Republic chociażby, prawda?
No, słuchaj, Mass Effect, może tam kiedyś Dragon pracowali Age. Ludzie, którzy lubili robić dobre gry.
Tak, i którzy mogli robić w ogóle te dobre gry, bo gry. No skupiali i się
tam,
na grach.
Kiedyś tam robili, no.
Kiedyś tam robili, no więc BioWare, tak jak już powiedziałem. Bethesda, no to wiadomo, no Bethesda, zwłaszcza teraz, nie nazwałbym tego triumfami, ale jest takim ogromnym studiem na rynku, zresztą zawsze była i oni mają chociażby serię The Elder Scrolls, czy od jakiegoś dłuższego już zresztą czasu mają Fallouty. No i jest Obsidian. Obsidian stworzył między innymi Knights of the Old Republic 2, z którym w ogóle jakby wiąże się długa historia problemów tego, że Xbox, jak zwykle zły Xbox, zmusił ich do tego, żeby oni wypuścili niedokończoną grę, ale w okresie świątecznym, bo pierwsze Knights of the Old Republic stworzone przez BioWare było genialne. I wszyscy liczyli na to, że dwójka również będzie genialna i się świetnie sprzeda. Zresztą to jest bardzo dobra gra, ale ona na premierę wyszła niedokończona. Oni poucinali bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza z finału, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Po prostu nie były one jeszcze zrobione, a pan Xbox powiedział, to ma wyjść na święta i koniec. I tak oto konsolowcy nigdy nie dostali tych urwanych wątków. PC-ciarze dostali je długo później w postaci jakichś tam modów, które ludzie sami stworzyli i uratowali tą zawartość, która była w plikach gry. No nieważne. Obsidian zrobił później Fallout New Vegas. I ta gra wybuchła. Ona do dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych i uznawanych za najlepszą odsłon Falloutów. Nie tylko tych współczesnych FPP, TPP, ale Falloutów w ogóle. Czy ty grałeś w New Vegas, Maćku?
Nie, grałem w trójkę tylko i już miałem po trójce dosyć.
Właśnie dużo ludzi miało po trójce dosyć, bo obrazili się na to, że to nie jest już Fallout od Black Isle i od Interplay. Tymczasem właśnie Obsidian przyszedł i zrobił świetną rzecz, bo oni zrobili Fallouta, który był Falloutem. I mimo tego, że był w FPP, TPP, że on wykorzystywał silnik, mechaniki Fallouta 3, to jednak różnił się znacząco od Fallouta i od Fallouta 3, przepraszam, i New Vegas do dziś pozostaje kultowe, zresztą niedługo w drugim sezonie serialu Fallout zobaczycie New Vegas, jeżeli nie mieliście okazji nigdy grać, tak jak Macias, bo nawet końcówka pierwszego sezonu, albo dobra, może ktoś jeszcze nie oglądał, never mind, zresztą my dzisiaj nie o tym. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja bardzo lubię Obsidian, bo oni też stworzyli chociażby The Alpha Protocol, jedyny w swoim rodzaju RPG szpiegowski, który był takim połączeniem, miał być połączeniem Splinter Cell z grą akcji i z RPGiem, z takim absolutnie poważnym RPGiem, w którym nasze decyzje miały wpływ na wszystko, fabuła się rozwijała w różnych kierunkach w zależności od naszych decyzji, a do tego mogliśmy tę grę przechodzić na wiele sposobów, bo mogliśmy grać jak John Rambo w Rambo, A mogliśmy też grać jak właśnie taki Sam Fisher ze Splinter Cella, czyli skradać się i w ogóle przechodzić wszystko po cichu. Ostatecznie to nie wyszło tak ładnie, jak wyglądało na papierze, bo technicznie, jeżeli chodzi o gameplay, ta gra była totalnie skapiszonowana. I to skradanie to w ogóle było bez sensu. Tam przeciwnicy byli głupi, mechaniki nie działały tak jak trzeba. Najlepiej tę grę przechodziło się z CKM-em pod pachą i wydając okrzyki jak Arnold Schwarzenegger. Ale fabularnie to było dzieło sztuki. Wątki, dialogi, to jak ta gra mogła się każdemu inaczej potoczyć. Alpha Protocol do dzisiaj wspominam bardzo, bardzo dobrze. Maćku, grałeś?
Nie, to też właśnie nie. Ja tutaj widzę, że oni z tych gier, które oni wydawali, grałem trochę w pierwsze Pillars of Eternity i mi się nawet podobały, ale to też już był taki RPG, który jakby, jakbym w niego grał, jak miałem 15 lat i byłem bardziej w RPG, to pewnie by mi się bardzo spodobało i bym grał więcej, a tutaj jakby doceniłem, ale już się w to nie pchałem, bo to za dużo czasu by ta gra ode mnie wymagała. I zrobili też The Outer Worlds i to pamiętam, że kiedyś chciałem zagrać, a potem jakoś nie miałem okazji i już minęło. Ale właśnie widzę, że rzeczywiście już teraz przypomniałem sobie, co to jest za studio i że oni spośród tych wszystkich, które wymieniłeś, to chyba jakby najbardziej trzymają poziom, bo ostatnio wydali Pentimenta, który był chwalony.
Tak.
Wcześniej zrobili Grounded, no ono było średnie, ale te Outer Worlds były chwalone, Pillarsy, zrobili Tyranny, nie grałem w to, ale też słyszałem jest jakieś świetne, dobre tak. opinie. No więc jakby z tych studiów, które wymieniłeś, to oni jakby najmniej się zepsuli, delikatnie mówiąc.
Tak, znaczy na pewno ich chociaż gry też, chociaż są też, przyjmowane.
Tak, chociaż też kojarzę, że właśnie te ich gry są często, mają jakieś braki techniczne, czasem kuleją czy coś, ale za to bardzo nadrabiają tymi wszystkimi. Tak, Alpha Protocol jest jakby wyznacznikiem tego. To jest bardzo zepsuta tak. gra, która też jest świetną grą jednocześnie. Nie?
Tak samo Fallout New Vegas. Fallout New Vegas tak samo. Jest wiadrem pełnym bugów.
Tak, fani Fallouta, jakby ten New Vegas zawsze spośród tych części trójwymiarowych stawiają bardzo wysoko zawsze.
Tak, tak, tak. Tak, oni są świetni, oni mają wyczucie do RPG-ów, oni piszą bardzo dobre dialogi i właśnie oni powodują, że ty się chcesz, znaczy inaczej, że ty się czujesz jako bardzo często w ich grach po prostu jako osoba, której czyny i decyzje mają realny wpływ na to, co się dzieje w tym świecie, w tej historii opowiadanej przez nich. Mm-hmm. Grounded było akurat survivalem kooperacyjnym, w którym
nie w ich stylu gra dzieci. Chyba, nie?
Po tak, to była czwórka dzieci, która jest mniejsza, ląduje w ogródku przed domem i musi tam przeżyć, wiadomo, nie? Mrówki są od nich większe, drzewa to są w ogóle, wiesz, nie widać ich wierzchołków, bla, bla, i oni teraz i fantastycznie brzmi, że tak powiem, ta gra na papierze, natomiast w rzeczywistości ona jest po prostu survival, nie? Mhm. I musisz zbierać listki, żeby budować chatki z gówna.
Ona chyba jakby na Game Passa miała premierę, nie?
Miała, ona była gdzieś tam na początku w Early Access w ogóle w tym Game Passie, potem jakby w finalnej wersji. Ja grałem w nią chwilę,
możliwe,
wiesz?
Że właśnie Microsoft chciał coś dać do Game Passa i Obsidian takie po prostu zrobił taką fuchę, nie?
To jest ciekawe w ogóle, że Obsidian w zasadzie, nie wiem, czy on należy do Microsoftu, chyba tak. Avowed wychodzi w Game Passie. A w tym roku wyjdzie jeszcze, też tworzone przez Obsidian, The Outer Worlds 2.
Mhm. Obsidian jest częścią Xbox Game Studios.
No właśnie, czyli jednak. Jeżeli chodzi w ogóle o The Outer Worlds, to akurat jest gra, na której się bardzo zawiodłem. Ja bardzo czekałem na tę grę, bo to miał być Fallout w kosmosie, miało być science fiction, więc zamiast w kółko post-apo klepać albo fantazy, to miało być coś nowego. I ja przeszedłem całą grę, przeszedłem jeden z dwóch dodatków do tej gry, bo jeszcze myślałem sobie, dam szansę, po jakiejś przerwie oczywiście od premiery, jak wyszedł ten dodatek, mówię, dam szansę temu dodatkowi, może będzie lepiej. Ja się bardzo zawiodłem i nie będę teraz się nad tym rozwodził. Po prostu dla mnie ta gra była nudna i była malutka i była ciasna i w kółko toczyła się wokół tego, że wielkie korporacje wykorzystują maluczkich i chcą tylko pieniędzy, a biedni maluczcy muszą na te wielkie korporacje zasuwać, albo nie będą mieli co jeść, ani nie będą co mieli na dupę włożyć. I wiesz, jakby ja rozumiem przesłanie, tylko oni tłukli tym przesłaniem przez całą grę, jakby ktoś za tą chodził cały czas i walił ci łyżką w patelnię nad głową, żebyś ty przypadkiem zrozumiał, o co chodzi. I wszystkie questy, większość problemów w tej grze, cały finał tej gry polegały właśnie na tej dyskusji, nie? Komu pomożesz? Złym korporacjom czy biednym pracownikom? I Troszeczkę dla mnie to było zbyt ciasne, ja się niestety się zawiodłem, ale z przyjemnością zobaczę, co będzie w sequelu, dlatego że, słuchajcie, uwaga, uwaga, Avowed jest świetną grą. Bawię się w tej grze doskonale i mam absolutnie klimat, który czułem w najlepszych tego typu produkcjach, żeby już nie cofać się nie wiadomo jak wstecz, to właśnie chociażby Fallout New Vegas od Obsidianu, czy The Elder Scrolls Skyrim od Bethesdy. To jest ten, jakby to powiedzieć, kurczę, brakuje mi słowa.
To jest ta...
To jest ta jakość gry, może tak. To jest ta jakość gry, to Avowed jest naprawdę tak dobre. I to w ogóle jest ciekawostka, że ty wspomniałeś o Pillars of Eternity, Maćku, bo nie wiem, czy ty wiesz, że Avowed jest trzecią częścią tej serii.
O, czy to jest ten sam uniwersum.
To jest to samo uniwersum, co więcej, gra dzieje się po Pillars of Eternity i Pillars of Eternity 2 Deadfire?
Coś
chyba
takiego.
Deadfire. I teraz trzecia część dzieje się po wydarzeniach z pierwszej i z drugiej gry, co zresztą jest wspomniane, ale jednocześnie jest... Nie nazywa się Pillars of Eternity 3, tylko nazywa się Avowed. Zabiera nas z typowego, klasycznego rzutu izometrycznego RPG-ów lat 90. i przenosi nas w ten rzut pierwszoosobowy, bądź też trzecioosobowy, bo możemy się przełączać pomiędzy tymi kamerami. I jakby oferuje ci możliwość wsiąknięcia w ten świat bez znania Pillars of Eternity. Co w sumie w moim przypadku jest dokładnie tym, bo ja... w jedynkę to grałem może 15 minut, w dwójkę kiedyś tam z Kuldanem żeśmy coś próbowali, coś tam graliśmy, coś tam opowiadaliśmy nawet na podcaście czy na jakiejś dobranocce czy coś, ale ja nigdy nie siedziałem w tym świecie, ja nie znam tej fabuły, nie znam tego lore i bałem się, że bez tego ja nie odnajdę się w świecie w Avowed. Tymczasem okazuje się, że bez problemu się można odnaleźć. Otóż my opuszczamy królestwo imperatora, czy też cesarza, ja gram po angielsku, więc to jest The Emperor i jestem jego namiestnikiem, jego envoy. Kurczę, no świetnie, teraz nie, brakuje mi
było słów po polsku grać.
No właśnie, dokładnie.
A teraz jesteś envoyem Emperora.
Jestem envoyem Emperora, dokładnie. Envoy po angielsku, envoy po polsku. Wysłannik, no ja powiedziałem namiestnik, no wysłannikiem, który zostaje wysłany na wyspę, która nazywa się Living Lands. To jest ogromna wyspa podzielona na różne obszary, ponieważ na tej wyspie panoszy się plaga. Plaga, która opanowuje umysły ludzi i zmienia ich w takich trochę opętanych szaleńców, którzy zaczynają w ogóle mówić dziwnymi słowami, tracą kontakt z rzeczywistością, widzą rzeczy, których nie ma, ostatecznie oczywiście zmieniają się w takie bezrozumne, agresywne gule, jednocześnie obrastając naturą. Wiesz, o co chodzi? Grzybki na nich rosną, listki na nich rosną i w sumie znowu niestety trochę łopatologicznie w stylu Obsidianu mam wrażenie, że jest tutaj dyskusja o tym, że ludzie źli ingerują w naturę, natura walczy z powrotem i odzyskuje ziemię, na których ludzie postawili zamki, wiesz.
Śmierdzi wołkiem na odległość.
No właśnie, tylko widzisz, właśnie chciałem powiedzieć, że to bardzo jestem
żartuję.
Ciekaw. Ja wiem, że ty żartujesz, ale w internet nie ma poczucia humoru. I wiesz, i bardzo jestem ciekaw, ja jeszcze zaraz ci opowiem, dlaczego uważam, że ta gra jest fantastyczna, ale ten, poruszyłeś już ten temat woke, więc powiem ci tak, jestem bardzo ciekaw, jak internet zareaguje, bo ta gra jest bardzo kolorowa. Ona jest taka pastelowa, taka wiesz, komiksowa, trochę w stylu Dragon Age. Ona nawet kolorystycznie...
Chyba nawet bardziej...
Albo taka nawet bardziej komiksowa. Kolorystycznie jest i komiksowo jest bardziej nawet niż Dragon Age The Veilguard. Ja nie wiem, jak ludzie zareagują patrząc na obrazki. Ja wiadomo, że wszyscy oceniają tylko i wyłącznie książki po okładce. Natomiast mam nadzieję, że jednak nie będzie żadnej histerii, tylko ludzie posłuchają recenzentów i ludzi, którzy już grają, czy będą grali, bo jestem przekonany, że ta gra będzie miała dobre oceny. Bo tak... Ja gram w nią jeszcze przed premierą, mam już ją chyba od 2 tygodni. Ta gra jeszcze w pełnej wersji nawet nie wyszła. Ona będzie miała day one, wiadomo, na premierę. Optymalizacja jest totalnie dobra. Ta gra chodzi bardzo dobrze. Co więcej, nawet z ray tracingiem bez frame generation w QHD ona chodzi u mnie w 90 klatkach, 80 na zewnątrz i w miastach tam w 60. Frame generation bardzo dobrze działa, chociaż są delikatne artefakty. Nawet w rozdzielczości 4K ta gra nadal z ray tracingiem potrafi całkiem ładnie chodzić z frame generation, bo u mnie to jest około tam 70, czasami 80 klatek. Wiesz, wszystko, nie ma żadnych kraszy. Nie ma żadnych problemów. W ogóle czasami zapominam w ogóle o tym, żeby save'ować, bo ta gra po prostu się nie psuje. Możesz ją zostawić, zaltabować, wrócić. Ona bardzo ładnie chodzi, nie ma żadnych błędów graficznych i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jedyny problem, który mam w tej chwili przed premierą, to jest taki, że nie mogę robić quick save ani quick load. One są wypisane w konfiguracji klawiszy, ale one nie działają. Więc ja muszę wchodzić, wiesz, escape, zapisz grę, wybrać zapis, czy chcesz nadpisać, tak, i jedziesz dalej. No to jest trochę takie upierdliwe, ale bez przesady. Także gra świetnie działa, wszystko jest w porządku. Bardzo ładnie wygląda. To nie jest, nie wiem, to nie jest poziom Indiana Jonesa nowego, prawda? Ale ta gra naprawdę dobrze wygląda. I to bez ray tracingu, bo ja oczywiście grałem z i bez ray tracingu. Grałem wiele godzin najpierw bez ray tracingu, potem przełączyłem się na ray tracing. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle piękne są te odbicia, cienie, światło. Klimat tych lokacji, jakieś jaskinie, grobowce, tam jest tego tak dużo, że ja w tej chwili mam wbite 25 godzin w tę grę i dotarłem dopiero do drugiego miasta. Jak otwieram mapę świata, to tak naprawdę, nie wiem, 1/5 mapę mam odkrytą? Może? Dla porównania Star Wars Outlaws ze wszystkimi questami pobocznymi zrobiłem w 24 godziny. Także widziałem już takie porównania gdzieś w necie, że ludzie piszą, no Avowed jest super, bo będzie takie krótkie jak The Outer Worlds, a nie takie wielkie jak Kingdom Come Deliverance 2, o którym dzisiaj opowiesz ty, Maćku, ale coś czuję, że ono nie jest wcale takie krótkie. Nie będę się zarzekał, ale mówię, ja mam 25 godzin, a nawet w pierwszej lokacji, do której dotarłem na początku, nawet, kurczę, nie odkryłem wszystkich rejonów, bo chciałem właśnie pchać fabułę do przodu, żeby zobaczyć, co jest dalej. I swoją drogą, jak się wchodzi głębiej w tą wyspę, to wcale już nie jest tak kolorowo, zmienia się klimat, robią się w ogóle zupełnie inne lokacje, inna przyroda, inna architektura. Wiesz, tam jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, jeżeli chodzi o eksplorację świata. I ten świat się po prostu chłonie, bo ty idąc przez świat Avowed, przez to Living Lands, tak naprawdę chcesz zobaczyć, co będzie za rogiem. Trafisz do jakiejś podziemi, znajdziesz jakąś opuszczoną chatkę, jakąś bazę przeciwników, którzy nagle się okaże, że w ogóle cię nie atakują, chociaż do tej pory cały czas tacy jaszczuro ludzie z tobą walczą, a nagle wchodzisz do ich bazy, oni zaczynają od ciebie odchodzić i pokazują ci, że nie chcą z tobą walczyć i w ogóle wiesz, jakby o co chodzi. I oczywiście tam jest cały quest z tym związany. Na każdym kroku czeka na ciebie fajna historia, jakiś fragment do eksploracji, gdzie będziesz musiał zrobić jakąś zagadkę, albo zagadkę środowiskową, albo gdzieś tam się wspinać, bo uwaga, poruszanie się w tej grze jest jak w Far Cryach. Masz dosłownie zdolność, która nazywa się parkour i jesteś w stanie skakać, przeskakiwać, ale też wspinać się po różnych wystających krawędziach, jeżeli będziesz odpowiednio wciskał skok, i to będziesz w stanie wspinać się w różne ciekawe miejsca, niczym właśnie bohaterowie Far Cry'a, czy też bohaterowie Assassin's Creed. Co jest bardzo ciekawe, bo tego typu RPG zazwyczaj kojarzą się jednak trochę z takim siermiężnym poruszaniem, nie? Wiesz, jak spojrzysz na Skyrim, jak spojrzysz na Fallout New Vegas, to są toporne dosyć gry. Natomiast Avowed jest Skyrimem 2025 roku i to czuć. W poruszaniu się, w możliwościach poruszania się naszego bohatera, ale też w walce. Swoją drogą walka jest rozbudowana, bo możemy iść w kilka różnych klasy postaci. Każda z tych klas postaci ma swoje drzewka. Możemy też inwestować w różne rzeczy. Ja na przykład mam wojownika i czarodzieja, dzięki czemu przełączam się między tarczą i mieczem, a między różdżką i grimoirem, czyli tą księgą do rzucania czarów. Jest dużo sprzętu, dużo broni, jest bardzo dużo upgrade'u, craftingu, więc jeżeli ktoś to lubi, to proszę bardzo. Zresztą to jest potrzebne w grze, bo ja na przykład gram na normalnym poziomie trudności, który jest dosyć wymagający na początku, ale fajnie, bo w tej grze walka jest dosyć rozbudowana. Wyobraź sobie, Maćku, przeniesienie walki z tych Pillars of Eternity izometrycznych, ale do FPS-a. Mm-hmm. Nie wiem, czy, nie wiem, jakby to się to wytłumaczyć, ale...
Znaczy powiem, taki... jak no. sobie oglądam tutaj filmiki, czyli praktycznie nie mam żadnej wiedzy na temat tej gry, ale trochę mam to, co ty mówiłeś a propos wyglądu i że ta gra się może nie spodobać, bo jak na nią patrzę, to wygląda ten gameplay, jakbym grał w jakieś MMO, jak to na przykład z pierwszej osoby Elder Scrollsowe MMO. No i wizualnie... No
tak, ale tak samo w Skyrimie, nie?
No i wizualnie to rzeczywiście wygląda jak takie fantasy dla nastolatków, czyli jak Dragon Age Veilguard, tylko jeszcze gorzej jakby, albo podobnie, ale takie to jest wszystko kolorowe, trochę bajkowe, ale bez wyrazu, nie jakieś takie... Takie widzę, że to jest stylizowane, ale w jakiś taki zupełnie nieporywający i nieciekawy i nieoryginalny sposób. I jakby tak patrzę na to i nijak to zachęcająco nie wygląda.
Właściwie dlatego, wiesz... Nie, bo
mówię, że właśnie, no, czyli może być problem, że jak ktoś zobaczy zwiastun, to go nie porwie, mimo że to jest w gameplayu, jak twierdzisz, dobra gra.
Tak, czy wiesz, może być, że go nie porwie, bo stwierdzi, ojeny, kolejny Dragon Age, albo uzna, że te pastelowe, kolorowe klimaty nie są dla niego, dlatego ja zaznaczam. Większość rzeczy, które było pokazane do tej pory, to jest pierwsze miasto i obrzeża wokół niego. Ty jesteś tym wysłannikiem, twój statek się oczywiście rozbija, jak w każdym RPG-u, wiadomo, trafiasz na te obrzeża, w ogóle klify, porty, moim zdaniem to wygląda świetnie, ale to trzeba pochodzić po tym świecie, bo wiesz, jak trafiasz do takiego portu chociażby i zobaczysz na mnogość szczegółów, która tam jest, na te statki, na te karczmy, na architekturę budynków, a potem trafisz do lasu, gdzie oczywiście ten las będzie miał wielkie grzyby, dziwne kolorowe drzewa, jakieś świecące kwiatki, co zresztą bardzo mocno przywodzi na myśl Morrowind, nie? Mm-hmm. To wszystko w pewnym momencie może ci się wydać takie jakieś nijakie i takie w sumie bardzo mocno kolorowe, ale potem trafisz do jakiejś jaskini, do świątyni, gdzie będą fajne grobowce, później do tych opuszczonych domów, a potem nagle trafiasz do zupełnie innej lokacji, ta druga lokacja już. To jest lokacja, która wygląda zupełnie inaczej, jest mroczniejsza, jest ciemniejsza, już nie ma takich fikuśnych, kolorowych grzybów i drzew, tylko takie zwyczajniejsze bardziej te drzewa i tak dalej, więc ta gra... ma w sobie bardzo dużo i naprawdę szkoda by było ją odpuścić tylko i wyłącznie przez to, jak wyglądają te początkowe lokacje. Fakt, że na przykład postaci są, wiesz, ja się nad tym zastanawiałem, jak grałem, bo masz postaci głównych twoich sojuszników czy jakichś NPC-ów i wiadomo, że one są świetnie zrobione, one wyglądają lepiej niż to, co na przykład oferował Starfield. Ale... potem zwyczajni NPC są jak zwykle w tego typu grach, wiesz, dosyć powtarzalni, nie? Oni mają kilka takich zestawów, modyfikacji, które powodują, że bardzo często na przykład przed chwilą co dopiero rozmawiałeś z ambasadorem cesarstwa, a za chwilę w wiosce obok gadasz z gościem, który wygląda bardzo podobnie, ale nie ma wąsa, wiesz co chodzi. Albo ja trafiam do gościa, który sprzedaje mapy, a on ma moją twarz. Wiesz, dosłownie jest tak bardzo podobny, że no niestety to jest... Dlatego wydaje mi się, że najlepszym porównaniem nadal będzie Skyrim, bo to jest gra fantazy, mamy rycerzy, mamy smoki, mamy jakieś czary, no smoków nie mamy, przesadziłem, ale mamy inne stwory, a może potem smoki będą, nie wiem. W każdym razie, tylko że to jest Skyrim wydany w tym roku z lepszą grafiką, z lepszym systemem poruszania się, z lepszą walką. I będę tego bronił. Tutaj walka jest naprawdę fajna i trzeba się nieźle kombinować. Mamy ten system towarzyszy, którzy też biorą udział w walce, no ale to nie jest nic nowego. Tak było chociażby w Mass Effect'cie czy w Dragon Age'ach, gdzie tam możemy ich prosić o jakieś wykonywanie paru sztuczek podczas walki, co oczywiście będzie uproszczone względem takiego Pillars of Eternity, gdzie mieliśmy rzut izometryczny, aktywną pauzę i mogliśmy wydawać różne rozkazy wszystkim naszym członkom zespołu, tak jak chociażby w Baldur's Gate 3. No tutaj siłą rzeczy, przez to, że zmieniła się perspektywa, to ten system zarządzania z naszymi sojusznikami troszeczkę musiał ulec uproszczeniu. Ale ogólnie jakby, jeżeli lubicie Fallouty nowe od Bethesdy, jeżeli lubicie serię Elder Scrolls, nie wiem czemu tobie się, Maciek, to skojarzyło z MMO. Absolutnie tu nie ma nic z MMO. To jest totalnie jednoosobowa przygoda z fantastycznymi historiami, z fajnymi postaciami,
wiesz,
z fajnymi
nawet
kostami.
Może jakieś takie paski życia nad postaciami, coś takiego.
To są rzeczy, które możesz sobie pozmieniać w accessibility, tam możesz różne rzeczy zmienić i tak dalej. No ale wiesz, paski życia były też w The Outer Worlds. No. Taki mają system, nie? Taką obrali ścieżkę, jeżeli chodzi o interfejs. Co też mi się bardzo mocno kojarzy z Pillars of Eternity, czyli wiesz, z tym przeniesieniem całej gry z izometrycznego na kamerę pierwszoosobową. Bądź też trzecioosobową, bo tak jak już mówiłem, można się przełączać. Natomiast już nie wdając się w jakieś tam super szczegóły, ja na pewno też zapomnę połowę rzeczy, które chciałem wam dzisiaj powiedzieć na tym nagraniu, bo tego jest bardzo dużo, to po prostu dla mnie to jest bardzo miłe zaskoczenie, bo wychodzi gra, która już przed premierą jest dopracowana, która świetnie działa i ja jakby wziąłem na klatę te kolory, wiesz? Ja wziąłem na klatę te kolory, absolutnie stwierdziłem, dobra, zobaczymy, co to będzie. I zakochałem się w tej grze po pierwszej godzinie, po prostu. Zrobiłem samouczek, czy też wprowadzenie, zobaczyłem, jak ten świat wygląda, zobaczyłem, że wszystko stoi przede mną otworem, że ja mogę się wspiąć tu, zajrzeć tam, że oczywiście są rejony, w których będzie mi ciężej, więc mogę dostać tam wciry, ale jeżeli odpowiednio podrasuję swoją postać, jestem w stanie zlevelować, pójść tam, zobaczyć, albo mogę iść po prostu ścieżką fabularną, gdzie gra troszeczkę mnie będzie za rękę prowadzić, ale bardzo szybko, bo już po dostaniu się do drugiego rejonu, poziom trudności znacznie rośnie i okazuje się, że niestety musimy pokombinować i zrobić parę dodatkowych zadań, żeby zmodyfikować, też ulepszyć swój sprzęt, żeby jednak mieć szansę na to, żeby w ogóle tę fabułę kontynuować. Do tego w ogóle ta gra ma niesamowite pływanie. A jeżeli ktoś słuchał, jak opowiadałem rok temu o zremasterowanych Tomb Raider 1, 2, 3, to ja od zawsze, właśnie od przygód Lary Croft, uwielbiam w grach pływanie. I nie wiem, z czego to wynika, stary, ale ja po prostu uwielbiam, jeżeli można w grach pływać, jeżeli to jest dobrze zrobione. I na przykład dlatego Wiedźmin 3 miał bardzo fajne dla mnie pływanie, bo ono było po coś, nie? Tam można było coś odkryć, można było znaleźć jakiś skarb, dostać się w jakieś miejsce. I tu jest tak samo, zresztą tak było też w Far Cryach, już od trójki wzwyż. I dzięki temu w ogóle ta gra dostaje, uwaga, nomen omen, dodatkowej głębi. Bo w ogóle parkour, pływanie, sposób poruszania się, czy też czary albo sprzęt, jakich używasz, warunkują to, jak w niektóre miejsca możesz się dostać, bądź też nie. Dzięki temu troszeczkę jak w Deus Exach jesteś w stanie dostać się do bazy wroga na różne sposoby. Dzięki temu też jesteś w stanie na różne sposoby rozwikłać po prostu questy. Więc tu jest dużo RPGowania w RPGu, dużo dobrze napisanych questów i dialogów, przyjemna, rozbudowana walka i świat, który aż prosi cię o to, żebyś go eksplorował. Ja dzisiaj przed wyjściem na siłownię mówię jeszcze 20 minut, jeszcze tu, jeszcze kawa, o kurde, a tu jest ten, o taki wielki pająk, ale go załatwimy teraz. Ciężko było, ale dałyśmy radę, co tam z niego wypadło? O, to może skoczę szybko do obozu i sobie teraz moją tarczę zaupgrade'uję. No, warto by było już wychodzić, ale a może jeszcze wespnę się na tą górkę, która była nad tą jamą pająka? Może tam coś znajdę? Wiesz, jest flow i jest po prostu fantastyczna zabawa i to jest dla mnie najważniejsze. Bo jeżeli ta gra ma trwać jeszcze kolejne 25 albo i 50 godzin, a coś czuję, że to będzie kolejne 50 godzin, patrząc na mapę, to ja chcę, żeby ona mnie wciągała tą swoją magią. Ja chcę, żeby ona po prostu cały czas pokazywała mi, idź jeszcze parę kroków dalej, tam będzie znowu coś fajnego. I do tej pory tak jest, ja się bardzo dobrze w Avowed bawię. Ale powiem ci, że będzie afera, bo w tej grze jesteś godlike. To jest rasa, zresztą to nie jest nowa klasa, w Dungeons and Dragons chyba taka klasa była, a może w czymś tam innym, ale to jest klasa takich ludzi albo elfów, bo mamy do wyboru tylko człowieka albo elfa, mężczyznę albo kobietę, takich dotkniętych przez Boży Palec. Tam jest mnóstwo bóstw w tym uniwersum i jakby w zależności od tego, jakie bóstwo cię dotknęło, to masz jakieś tam właściwości i tak dalej. Ale to się objawia w twoim wyglądzie. Więc kreator postaci I wszystkie te takie, jak to się nazywa, presety? Presety, nie? Te takie postaci, które są...
Gotowe.
Możesz sobie wybrać jedną z 20 gotowych postaci, albo bawić się samemu i zrobić sobie swoją postać. To godlike w tym uniwersum bardzo często właśnie mają grzyby wystające z brwi. Albo zamiast twarzy mają korę drzewa. Albo z włosów jakieś kwiato, grzyby, świecące macki. I oni wyglądają bardzo dziwacznie. I to jest jedyna rasa, którą ty możesz grać, no bo o to chodzi w tej grze. Tylko, że powiem szczerze, że strasznie gejowe są te postaci.
Nie można tak.
Naprawdę.
Grać. Gejowe, czyli szczęśliwe.
Skończyłem 40 lat, mogę mówić co chcę. Najwyżej mnie aresztują.
Boomerem.
Dokładnie.
Ale widać, dokładnie. Widać tu twoją postać, no bo to jest FPP. Na cutscenkach ją widać, czy kiedy?
Widać ją na dialogach, bo dialogi różnie jeżdżą kamerą. Czasami pokazują pokazują tamto. Plus masz kamerę trzecioosobową, więc wtedy też możesz sobie obracać postacią. Plus zawsze jak wchodzisz do ekwipunku, to widać twojego ludzika. Tam go ubierasz, wiesz, wybierasz mu tam ciuszki i tak dalej. Natomiast faktycznie... Te postaci są takie trochę kolorowe, takie trochę w ogóle dziwne. Na początku wie, co ja będę chodził z jakimś gościem, który ma kurczę, korę na twarzy, nawet nie widać oczu, nie widać nosa, nie widać buzi. Mówię, ja się w ogóle nie będę w stanie jakby wkręcić w tę grę, nie będzie imersji, jak ja będę widział gościa, który jest drzewem zamiast twarzy, wiesz. No, ale mówię, lepsze to drzewo niż, kurczę, te takie świecące grzyby, co im z czoła rosną. Aż w końcu wziąłem gościa, który ma tylko takie dwa głębokie jakby blizny w kształcie macek ośmiornicy. To mówię, to Lovecraft, spoko. I tak się bawiłem tym kolesiem, tak go tam sobie robiłem, układałem, kręciłem. Zrobiłem, mówię, dobra, jestem wysłannikiem cesarza, który... jakby ma w sobie cząstkę boskości. Więc nie będę robił klasycznego Grzesia z brodą, trochę większego i grubszego, tylko zrobię takiego ładnego chłopaka, takiego młodego, z wysokiego rodu, który widać, że przyjechał z pałacu od imperatora i takiej gojowej postaci to jeszcze nie miałem w żadnej grze. Nie mogę na typa patrzeć, jak on się pojawia, kurczę, w tych. Nie dlatego, że jest gejowy, tylko dlatego, że tak mi śmiesznie wyszedł. Ma jakąś taką super kwadratową szczenę, taką, wiesz, jak prawdziwy mężczyzna, ale przy tym ma przepiękne oczy kobiety. Przepiękne. Do tego takie długie kruczoczarne. Długie, kruczoczarne włosy i on jest taki, nie wiem, coś nie tak mi z nim wyszło, bo z jednej strony jest ślicznusi, taki miał być, ale z drugiej strony to jego kwadratowa szczena i on taki jest, no dziwaczny jest ten chłop, nie? Natomiast to jest nieistotne, bo tak naprawdę przede wszystkim gra się z oczu. Co ciekawe, myślałem, że z kamery trzecioosobowej będę wolał grać, ale jednak wolę grać z oczu, dlatego że ta gra po prostu, tak jak już powiedziałem, jest bardzo płynna, ma fajną, płynną rozgrywkę. I to jest... Nie, słuchajcie, nie wiem, nie będę już w kółko gadał. To jest świetna gra, ja się świetnie bawię i uważam, że ona ma pełne szanse na to, żeby zostać doceniona, że ona naprawdę wchodzi do ligi najlepszych RPG-ów tego typu zachodnich, które znamy, które już dzisiaj wymieniałem niejednokrotnie. A poza tym jest w Game Passie, więc jakby...
O, za
hello!
Darmo. Za about... darmo cebula.
Jeżeli coś sobie przypomnę, albo jak ją przejdę, to jeszcze na pewno do tematu wrócę, bo na pewno ją przejdę i będę grał w nią dalej, dlatego że po prostu to jest, wiesz, to jest taka gra, o której myślę, jak w nią nie gram, nie?
Mm-hmm.
To jest taki poziom dla mnie imersji i fanu, który po prostu płynie z tej gry. No i tyle, no, słuchajcie.
No to fajno.
Fajno.
A ja dalej trochę grałem w Kingdom Come Deliverance 2. Dużo nie grałem, bo i tak w nic innego nie grałem, więc to i tak jest jedyna gra, która mnie tam gdzieś do komputera przyciąga do grania. Sprawdziłem ją dla was wszystkich na moim Victusie 15 i tu oczywiście zero zaskoczenia na wszystkim, na high jest 60-80 klatek z DLSS-em, więc spokojnie można sobie grać, żadnych spadków, płynniusio. Jednak co ten CryEngine to CryEngine. Myślę, że... Chociaż w sumie Stalker był na tym, na Unrealu i też dobrze działał.
Na tym lapku w sensie.
Tak. No i co? Znalazłem jeden największy minus tej gry, który udało mi się pokonać dzięki modom. Mianowicie, i w jedynce też tak było, że w tej grze nie można sobie zasywować w dowolnym momencie. Można tylko jakby wychodząc z gry się robi autosave oraz przy niektórych tam ważnych momentach fabularnych lub kiedy pójdziemy spać. Ale kiedy na przykład idziecie sobie 15 minut lasem i nagle wyskoczą na was bandyci i was zaciupają, to nagle się wam wczytuje to, co było 15 minut wcześniej. A jeśli na przykład chodziliście po tym lesie godzinę, to wam się wczyta to, co było godzinę wcześniej. I wtedy załamujecie ręce i myślicie, Jezu, znowu się zrespiłem w wiosce. Ja już tu z wszystkimi gadałem, muszę z nimi jeszcze raz wszystkie dialogi przelecieć. I wszystko,
bo te sznapsy tam pijesz, nie?
Tak, bo tam się też sznapsy pije. Ale na szczęście Nexus mod na ratunek jest bardzo popularny mod na quick save'a pod F5, ściąga się pliki, wrzuca do folderu, pyk F5, quick save, F5, quick save i już można grać normalnie.
To samo było w jedynce. Też trzeba było takiego moda ściągnąć, jeżeli chciało się robić quick save.
To jest upierdliwe, szczególnie na początku gry, ponieważ te sznapsy trzeba kupować, a na początku nie mamy praktycznie w ogóle kasy. A można je też ważyć samemu, ale żeby je zważyć, to trzeba znaleźć odpowiednie roślinki, a potem zrobić całą minigierkę z ważeniem, która, no okej, okay, jest fajna i klimatyczna, ale próbowałem tak zrobić, że myślę, dobra, to narobię sobie tych sznapsów i będę miał zapas. I znalazłem jedną roślinkę, ale drugiej już nigdzie nie mogłem znaleźć. I nawet jakbym ją znalazł, to potem jeszcze musiałbym się dalej wracać i potem je ważyć. I wiecie, tam ta minigierka zajmuje nam z 5 minut, a po tych 5 minutach mamy chyba tam dwa te sznapsy czy coś, więc... A chciałem sobie ich zrobić ze 20, żeby już mieć spokój. No ale na szczęście mod to the rescue na PC-cie, quick save pod F5, to każdemu polecam, bo dla mnie takie zabronienie save'owania nie jest zbyt imersyjne i raczej mi psuje zabawę niż sprawia, że ja się tam będę lepiej właśnie wczuwał. A z drugiej strony jak się robi questy, a nie tak szwenda po świecie, to te save'y są nawet całkiem często, bo jak tylko się tam pogada z jakąś ważną postacią, wyświetla się, że quick save, potem gdzieś pojadę, coś innego zrobię, już znowu jest quick save, tylko czasami jak człowiek zapomnie i gdzieś się poszwenda i minie mu pół godziny, a w tej grze jak człowiek się zacznie szwendać, to może tak być, że właśnie czas upłynie, nawet nie wiecie kiedy, no to szkoda potem wtedy zginąć z jakiegoś głupiego przypadku i się cofać dużo wcześniej. No gra jest na pewno długa i zrobiłem jeden ciekawy eksperyment, pomyślałem sobie, że a dobra, nie będę robić tych questów, tylko sobie pojadę, mapy pozwiedzam. I co się okazało, że ta pierwsza mapa, na której jesteśmy rzucani po prologu, ten prolog to jest taki bardzo, powiedzmy, liniowy, to jest gdzieś tam, nie wiem, z godzina gry i potem jesteśmy rzucani na taką mapę i ja myślałem, że to już jest ta główna mapa w grze. A okazało się, że to jest trochę tak jak w Wiedźminie Biały Sad, że jest to taka spora mapka, ale ona jest jakby zamknięta. Wiem to po tym, bo dużo o tej grze nie czytałem, ale wiem, że tam jest jakieś wielkie miasto gigantyczne takie, którego nawet w jedynce takiego wielkiego nie było, no a tu na tej mapie go nie znalazłem. W ogóle jak już tak objechałem tą mapę, to okazało się, że właśnie nie jest duża, że to jest tylko kilka wiosek, ale to w sumie fajne, że właśnie na początku jest ten mniejszy obszar, bo już czuję, że jakbym właśnie mógł, to bym całą tą mapę, tak jak w Assassin's Creedach na przykład robię zazwyczaj, że porzucam quest i odkrywam całą mapę i gdzieś tam na jakieś krańce dochodzę, do których powinienem dojść za 50 godzin grania, a ja już to mam pozwiedzane. Więc to jedna rzecz. No i co? No i przygody. To jest gra niesamowita. Miałem na przykład... taką przygodę, że miałem z dwoma towarzyszami napaść na obóz bandytów. No i pojechaliśmy, natłukliśmy tych bandytów, ale oni mnie tam poranili i ja sobie myślę, kurde, jak tu się zdrowie odzyskiwało. Trochę tam się wina napiłem, trochę zdrowia wróciło, zjadłem trochę, ale to za dużo się nie można napić, bo będziecie pijani. Jak będziecie pijani, to się wam kamera buja i macie słabsze statystyki i tak dalej. Pewnie jak się dalej pije, to jest jeszcze gorzej, można zemdleć. Nie zdziwiłbym się. Jeść też nie można za dużo, bo jak się przeżycie, to jesteście przejedzeni, nie biegacie, stamina się szybciej kończy i też jest niedobrze. Przypomniał mi się, dobra, trzeba się przespać. Spanie regeneruje życie. Wzrasta wtedy, co prawda, głód, co jest logiczne, ale regeneruje się życie, więc... A okazało się, że potem jak rozbiliśmy jeden obóz bandytów, to oni NPC mi powiedzieli, a tam za górką jest jeszcze jeden obóz, to też ich musimy natłuc. I ja tak myślę, co tu zrobić? Dobra, kimnę się w tym obozie bandytów, a oni pewnie na mnie poczekają. No więc się kimnąłem do rana, budzę się, nie ma ich, tych moich towarzyszy. Rozglądam się, idę gdzieś za tą górkę, szukam tego obozu bandytów, znalazłem obóz pusty. I sobie myślę, co jest? Może coś się nie wczytało, może coś nie tak poszło, czy coś. Odpalam quest loga i mój quest mnie kieruje z powrotem do wioski. Mówię, no jak do wioski, jak myśmy tu mieli bandytów bić? No i trochę się pokręciłem po okolicy, no ale myślę, no nic, no zanim wczytam grę od nowa, to wrócę się do tej wioski. Wracam się do tej wioski, ci NPC siedzą przy stoliku i tak się na mnie gapią. Ja zaczynam z nimi gadać, a oni, gdzie ty się zgubiłeś? Mm. Ja mówię, i tam jakieś opcje do wyboru. Ja mówię, no zgubiłem się tam w lesie. Oni, no mieliśmy pójść, a ty się nagle gdzieś zgubiłeś. No i co, sami ich wytłukliśmy i wróciliśmy. I coś tam, coś tam. A ja myślę, oja madafaka, nie wierzę w ogóle, co się dzieje.
Piękne.
No, albo na przykład też jakaś nadeszła noc i mi się tam już zrobiłem się senny, więc trzeba się przespać, żeby się oczy nie zamykały i tak dalej. Ale nie miałem tam żadnego spania jakby swojego, że mi ktoś udostępnił albo sobie wykupiłem, bo chyba też nie miałem kasy, ale patrzę, jest szopa i są tam jacyś chłopi małorolni i tam parobki taki i tacy i śpią w tej szopie. Ale jedno posłanie jest wolne i była już 22 chyba i myślę, kurde, może tu nikt nie przyjdzie, to pójdę spać. Kładę się na nim, ustawiam timer, budzik na 9 rano, ale po godzinie coś mnie budzi. Patrzę, dwóch typów nade mną stoi. I jeden do mnie krzyczy, co ty tu robisz? Zaraz tutaj strażnika zawołam, się wkradasz i coś tam. A drugi typ ładuje się na moje łóżko, które okazało się być jego łóżkiem. I ja też mam tam jakieś opcje dialogowe, że tam walcz, coś tam, wykorzystaj coś. I generalnie go zagadałem, że ja tu się z dziewczyną umówiłem i coś tam, ona mi się podoba, ale ona mnie chyba wystawiła, bo się umówiliśmy pod jabłonią na wieczór i ja czekałem na nią cały wieczór, ona nie przyszła. Ja się potem zgubiłem, bo to nie moja okolica i tu się przypamiętałem, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Przepraszam bardzo. I koleś mnie wyśmiał, a ty sieroto, ty w ogóle, a jesteś głupi. Dobra, wynoś się stąd. No i udało mi się uniknąć problemów.
To jest ciekawe, co mówisz, bo ja pamiętam, że pierwsza część już miała tak fantastycznie napisane questy i że tam było bardzo dużo ciekawych takich historii, które działy się organicznie bardzo często. Mm-hmm. I teraz mówisz, że jest tak samo w tej części, pewnie nawet lepiej, nie?
No bo... Na pewno, tam podobno mają tam, nie wiem, jakby o wiele więcej dialogów nagranych do tej gry jest niż do pierwszej części.
No to są takie bardziej życiowe rzeczy, nie? Bo jednak tutaj w Avowed musisz uratować kogoś, bo zaczarowany, kurczę, niedźwiedź wciągnął go do swojej jaskini, nie? I jakby jednak mimo tego, że to jest fajnie napisane i dobrze się w to gra, to ja już wiem, że jak tylko skończę Avowed, to zaraz sięgnę po Kingdom Come Deliverance 2, bo tam po prostu jakby znowuż wschodnioeuropejskie RPG i sposób, w jaki one są napisane, nie? Mhm. Rozwala wszystko.
No, to jest właśnie trochę taka gra, jak są te takie symulator myjki ciśnieniowej albo symulator warsztatu mechanicznego. A to jest symulator czeskiego średniowiecza po prostu. I jest w ogóle... Trochę cały czas czuć, że to nie jest taki AAA z super budżetem i tak dalej, bo te dialogi dalej są takie, że widzisz po prostu dwie twarze na zmianę, które coś do siebie mówią i one też nie są jakoś super świetnie zanimowane. Ale z drugiej strony... Dialogi są naprawdę świetnie napisane. Nie masz wrażenia, że to ktoś pisał na siłę, że to jest sztuczne, że to jest dziecinne, że to jest jakieś właśnie infantylne albo w ogóle bez życia. Tylko naprawdę te postacie jakby przez zwykły dialog możesz od razu zrozumieć, jaki to jest rodzaj człowieka. Albo, że na przykład raz się trafił facet, który nie miał zębów i bełkota. Mówił do ciebie na zasadzie tam ty to mówisz i na kupę i powiem, i wiesz, a napisy do tego też są tak zrobione fonetycznie praktycznie. On zaczyna do mnie mówić, ja mówię, kurde, nie usłyszę, co on do mnie mówi. Zaczynam czytać, mówię, nie zrozumiem, co on do mnie mówi. Musiałem się bardzo skupić. I tam jest, zrozumiałem, nie zrozumiałem. Coś musisz odpowiedzieć, nie? I to jest w ogóle właśnie jak w takiej przygodówce trochę, gdzie wybierasz dialogi, gdzie czerpiesz przyjemność też z tych rozmów. Więc to jest taka gra naprawdę nietypowa dla mnie, taka przyjmująca, bo to nie jest taki też typowy RPG, bo on ma tam te są tam statystyki, masz tam mnóstwo jakichś tych, wiesz, właśnie jakichś statystyk, czy tam cech, które ci niby tam punkty rosną, ale na razie, ja już nie pamiętam, one chyba automatycznie rosną, trochę na zasadzie Skyrimowej, że jak dużo walczysz mieczem, to tam w miecz się robisz lepszy. Wiem, że jak jeździłem teraz sporo konno, no to mi tam co jakiś czas, co godzinę, co dwie o jeden punkcik wzrasta umiejętność jazdy.
A widzisz. No pozwól, że ci przerwę jeszcze, bo wiedziałem, że zapomnę to powiedzieć. Fajnie, że o tym mówisz, bo takie było w Skyrimie i takie jest w KCD, a w Avowed z kolei zdobywasz punkty doświadczenia i po prostu co level jeden punkt dajesz w swoje statsy. Siła, wiadomo, dexterity i tak dalej, a drugi punkt dajesz w jedną ze zdolności w drzewka, które rozwijasz, czy to będzie właśnie mag, czy to będzie woj i tak dalej. Nie? Czyli ja porównywałem tę grę cały czas do Skyrima, ale jednak ten system rozwoju czarów i tego wszystkiego jest inny, a tu ciekawe, że mówisz, że jest taki właśnie jak w Skyrimie w KCD.
No właśnie to jest fajne, że jakby w tej grze nie ma się co bać tego, że to jest RPG, bo główna RPGowość według mnie polega na tym, że to jest trochę jak immersive sim, na tej zasadzie, że masz duży wybór tego, co zrobisz. Przynajmniej jeśli chodzi o dialogi. Może gameplayowo nie jest to takie, chociaż gameplayowo chyba też, bo ja w ogóle nie jestem osobą, która dużo kombinuje w grach, że na przykład raz sobie powiedzmy przejdę grę składając się, a drugi raz przejdę grę strzelając, albo spróbuję jakichś tam różnych podejść. Ja zazwyczaj robię jedno i nie zastanawiam się, co można by było zrobić inaczej, ale tutaj już widać, że jest tyle mechanik, bo masz całe mechaniki, te skradania się, kradzieży, możesz kogoś ogłuszyć, to też są tam takie drobne minigierki polegające po prostu na kliknięciu w odpowiednim czasie, jak się ikonka na ekranie pokaże, więc to nie jest nic skomplikowane, ale wielu rzeczom towarzyszą właśnie takie minigierki i jakby, wiesz, ja się w ogóle nie bawię w złodzieja, a widzę, że jest mnóstwo opcji do tego, żeby się bawić, bo na przykład masz ciuchy, jeśli chcesz być cichy, to musisz zmienić ciuchy i nosić lekkie lniane odzienie zamiast, wiadomo, jakiś tam zbroi. To wszystko masz jakieś tam cyferki, więc możesz sobie podejrzeć. Ale robisz to też w miarę logicznie, myśląc, że no zdejmiesz kolczugę i założysz koszulę i będziesz cichszy dzięki temu. I można się właśnie wkradać w to, że na przykład w nocy, jak nie masz tej pochodni, no to cię nie widać i możesz się lepiej skradać, a z drugiej strony jakby całe prawo w tym kraju polega na tym, że o zmierzchu trzeba chodzić z pochodnią, bo jak cię złapił bez pochodni, no to jesteś podejrzanym typem, bo czemu chodzisz bez pochodni? Czemu chcesz, żebyś nie był widoczny, nie?
Chyba tak samo było w ogóle w pierwszej części.
No,
nie?
No. Więc to są, jakby jest tam mnóstwo RPG-owych rzeczy, ale nie polegających na tym, że teraz będziecie tworzyć builda z synergiami w Path of Exile i musicie ogarnąć 700 punkcików i właśnie połączyć odpowiednie diademy w sloty i coś tam. Tylko to wszystko wychodzi organicznie, jest jakby za kurtyną tej gry, ale ta gra jest taką, dla mnie to jest właśnie gra przygodowa, jakby miał określić, żeby nikogo właśnie nie przerażać, że oto jest RPG, więc coś tam. Bo na przykład nawet te motywy, że trzeba chodzić spać i jeść, to one nie są bardzo karzące gracza. Bo no nawet nie próbowałem, bo zawsze była okazja gdzieś się przespać. Ale nic się pewnie nie stanie, jak jedną noc nie prześpicie czy coś, a czas w tej grze płynie na tyle wolno, że nawet fabularnie okaże się, że gdzieś tam będzie okazja do kimki. Albo jedzenie też wielkim problemem nie jest, bo no ja jadłem niewiele, zazwyczaj znaczy można gdzieś tam podejść, zjeść komuś w kuchni, ukraść trochę gulaszu z gara, za to was raczej nikt nie zamknie do więzienia, a już jest brzuszek napełniony, więc to są mechaniki, które są przyjemnym uprzyjemnieniem takiej gry przygodowej, a nie takim, że o Boże, będę musiał jeść i coś tam robić, mi odciągnie od zabawy, bo to jest część zabawy po prostu. Przechodzicie gdzieś obok, sprawdzasz, a jestem głodny, a to sobie dziabnę tutaj z dwa razy, albo zawinę komuś kiełbachę, ucieknę i tam o tym zapomną. Chociaż może nie zapomną, bo też na przykład jest tak, że jedną gdzieś tam wioskę pewnie okradłem czy coś. Każda jakby wioska ma też swój jakby poziom nie wiem, tolerancji dla nas czy coś, mogło jakby nas lubić albo nie lubić, to chyba zależy od tego ogólnie.
Od twoich czynów chyba,
od twoich czynów, tak. I no tu pojechałem do wioski i zapomniałem, że tam coś im ukradłem parę dni wcześniej. I generalnie nagle podbiega do mnie strażnik i mówi, ej ty, stój, bo ostatnio właśnie mieszkańcy zgłosili jakieś tam parę kradzieży i co prawda nikogo nie przełapano na gorącym uczynku, ale taki koleś, który wygląda jak ty, kręcił się tutaj podobno i nie był tutejszy, ale go widziano, że się kręcił. Chodź tu i pokaż, co masz w plecaku, nie? No i tam można było walczyć albo coś, ale ja mu się poddałem, pokazałem mu plecak, no i okazało się, że faktycznie coś tam miałem, co im tam zawinąłem. Czyli nawet widzisz, nawet jak się skradałem i ukradłem i tego nie widzieli, to skojarzyli mnie, że tak samo ubrany człowiek, możliwe, że jakby miał inne ciuchy, to by mnie nie rozpoznali na przykład.
A on sobie pomyślał, na pewno nie jest taki głupi, żeby wrócić z tym w plecaku parę dni później.
Tak.
Ale sprawdzę na wszelki wypadek.
A nóż widelec.
A nóż widelec. A to Janusz. Nie, jak on się nazywa? Henryk.
Henryk. No Henryk. I tak samo też słuchałem formogatki ostatnio i tam Sir Mike się jakby rozpływał nad tą grą. I,
pozdrawiamy.
I mu się bardzo podobało. Tak, pozdrawiamy wszystkich. Ale Tartak oczywiście zaczął narzekać, że on w jedynce też się od tej walki odbił, że ta walka, no bo tu walka rzeczywiście jest taka, powiedzmy, kierunkowa i troszkę bardziej skomplikowana. Ale z drugiej strony też wcale taka nie jest, bo już nie pamiętam zupełnie, jak było w jedynce, ale tu jakby ona polega na tym, że owszem, wybiera się raz, dwa, trzy, chyba cztery kierunki ataku, z góry, z prawej, z lewej i jakby takie na wprost, czyli od dołu, w walce wręcz to jest chyba od dołu, a przy mieczach czy coś to jest takie dźgnięcie, ale to jest jakby tylko przy ataku i to też często się zmienia automatycznie, w sensie my nie to nie jest tak, że za każdym razem musicie machać, bo ona jest tam jakoś ustawiona na przykład na prawą stronę, jak go siepniecie, to się automatycznie zmienia na lewą stronę, a jest to zrobione po to, żeby można było właśnie przeciwnika, jak zobaczycie, że on się broni z prawej strony, to zrobić mu szybką zmyłkę na lewą stronę i go od tej strony
zaatakować. No, tak było w jedynce podobno.
No, ale jeśli blokujemy, to tylko trzymamy przycisk. Nieważne, z której strony nas przeciwnik zaatakuje, wystarczy, że trzymamy blok i on blokuje nam jakby ataki z każdej strony. Wtedy będzie nam schodzić stamina oczywiście, ale to nie jest tak, że atak z prawej musimy blokować z prawej, a atak z dołu, z dołu. I tak samo kontry wykonuje się tak samo, że jeśli ten blok wciśniemy po prostu klawisz myszki czy tam przycisk w odpowiednim momencie, jak się ikonka nam pokaże, to już robimy to takie parowanie, które nam umożliwi zrobienie kontry. Więc jakby ten system jest taki, że i potem się, ja już się jednego tam od jakiegoś tam mistrza walki w lesie nauczyłem kombinacji góra, prawo, lewo. I po prostu wystarczy, że taką kombinację się w czasie walki zastosuje i mamy tam jakąś większą szansę na zranienie przeciwnika. Więc pewnie jakieś tam są takie kombosy, które wystarczy zapamiętać, ale jakby ta walka nie jest aż taka trudna, jak się wydaje. A poza tym nie ma jest też dużo. Myślę, że tą grę można spokojnie przejść, unikając walki, bo tak naprawdę nawet jak pojechałem z tymi moimi NPC-ami bić się z tymi bandziorami w lesie, to tak naprawdę oni ich bardziej zatłukli, bo zanim ja tam się zabrałem i coś wykombinowałem, żeby kogoś przejść za plecy czy coś, to ze dwa ciosy odbiłem i już było po walce. Więc ta walka ani nie jest jakoś właśnie specjalnie skomplikowana, ani nie ma jej tak dużo, żeby właśnie żeby zniechęciła was do całej reszty tej gry, bo ta gra polega na gadaniu i zwiedzaniu pięknego świata, a ten świat jest po prostu, to jest taka gra, jak jedziesz sobie konno, albo nawet idziesz, konia tam się zdobywa, tam nie wiem, w drugiej czy trzeciej godzinie gry, ale jak przemierzasz tę drogę z jednej wioski do drugiej i po prostu idziesz i masz pola, drzewa, tu jakiś płotek stoi, widok jakby, zasięg widoku w dal, Jezu, zabrakło mi taki draw distance.
Zasięg rysowania.
Tak, zasięg rysowania jest po prostu przeogromny. Oczywiście większość tego, co widzimy, tam nie można dojść, bo to już jest poza mapą. Ale generalnie wchodzisz na górkę i nie ma tak jak w innych grach, że widzisz, że tam za tą górką jest las i już nic więcej nie ma. Tylko jest tak jak naprawdę w życiu, jak pamiętasz, jak byłeś łapci na wsi, wszedłeś na górkę i widzisz, że jest jeden las, potem drugi, potem gdzieś tam daleko jest jezioro, potem jest jakaś góra i coś tam gdzieś na końcu horyzontu jeszcze jakieś mniejsze. Po prostu gdzie się nie obejrzysz, czujesz taki przestrzeń ogromną i naprawdę no, momentami, jak jeszcze grała piękna jakaś tam gitarka i słychać było koniki polne i takie słońce świeciło, ja się czułem właśnie dokładnie jak gdzieś u babci czy prababci na wsi, prawie że czułem ten zapach słomy i ten żar słońca na polikach po prostu, bo no, jest to odwzorowane rewelacyjnie jakby. I wiadomo, są to głównie tylko lasy, pola i wioski, ale wyglądają naprawdę świetnie, autentycznie i przepięknie. Z jednej strony ta gra jest taka mało spektakularna może, bo właśnie, ale z drugiej strony wygląda na tyle świetnie, że jakbyś zrobił print screen i go trochę zmniejszył, to byś komuś mógł udowodnić, że byłeś na wsi albo gdzieś w skansenie.
Tak,
na wycieczce,
albo jakaś
nie?
Stacja telewizyjna mogłaby tego użyć jako zdjęcie, nie?
To widziałem się. To było, nie?
Tak. Nie pamiętam z jakiej to było gry, ale ktoś właśnie tam wysyłał.
Z Red Dead Redemption 2 chyba.
Tak, chyba tak. No i tam pokazywali to w jakimś kanale telewizyjnym jako zdjęcie czegoś tam.
No to tu totalnie. Tak naprawdę najgorzej wyglądają postacie, chociaż też nie wygląda brzydko. Po prostu to nie jest fotorealizm na miarę Call of Duty najnowszych, wysokobudżetowych, ale wyglądają fajnie, tak lekko stylizowanie i tam robią śmieszne miny. Plus jeszcze te dialogi i voice acting jest świetny, więc jakby wiecie, zupełnie nie przeszkadza to w graniu i w takim wciągnięciu się. Nie mam pojęcia, czy tą grę skończę. Trochę jak w nią gram, to bym chciał, ale ona jest na tyle długa, że na przykład po tym, jak już Stalkera 2 przestałem grać i w niego tam więcej godzin wpakowałem.
A pamiętasz, ile miałeś w Stalkerze w ogóle, jak już ci się znudził?
O, nie pamiętam, ale myślę, że z 10, 12, może nawet więcej, może z 15 to miałem pewnie. Bo tak jak przysiadłem, to grałem, dzień w dzień albo coś, ale potem gdzieś odpuściłem i już właśnie jakoś tak nie wiem. Nie mam ochoty, nie mam siły. I tutaj myślę, że będzie też podobnie, że jakby już tej gry kilkanaście godzin mi wystarczy i nie będę potrzebować się dowiedzieć, co tam jest na końcu, bo jakby wystarczy mi to, co tutaj dotychczas przeżyłem. Ale
to ciekawe, bo mówisz tak trochę, wiesz, z taką pasją, że ta gra naprawdę ci się spodobała i w ogóle jak opowiadasz o niej, to mam ochotę, wiesz, jak najszybciej do niej wskoczyć. Mm-hmm. Trochę, nie tak bardzo, ale trochę tak jak kiedyś opowiadałeś o Red Dead Redemption 2, pamiętasz? A jednocześnie mówisz, że no w sumie ta gra jest fenomenalna, ale w sumie pewnie zagram 20 godzin i na tym się skończy, nie? Ciekawe, że tak masz jakby... Że co, że myślisz, że już nic więcej tam ciekawego nie zobaczysz? Bo wiesz, bo gdyby to na przykład była gra, w której mechaniki są powtarzalne i tak naprawdę fabuła może nie jest zbyt ciekawa, to rzeczywiście na przykład, nie wiem, pograsz 20 godzin i stwierdzisz, okej, okay, ale z tego co mówisz, to Kingdom Come Deliverance 2 stoi historią i tam na każdym zakręcie czeka na ciebie jakiś fajny motyw po prostu, nie?
No tak... No nie wiem, jedynkę w sumie przeszedłem, albo o wiele bardziej drewniana i pamiętam, że jakby też ciężej mi było się przekonać do niej.
Czyli co, czyli po prostu dwójka jest zbyt podobna do jedynki? Wiesz, o co mi chodzi?
No ja może, pytam? Może to jest coś takiego, bo ty wiesz i już słuchacze też wiedzą, że jakby już się dużo w życiu nagrałem i już jakby... Potrzebuję naprawdę czegoś, co jest jakieś takie nowe i świeże, żeby mnie bardziej przyciągnęło, a tak to może rzeczywiście to jest to, że wtedy w jedynkę jeszcze grałem, jak byłem w cugu growym i no i to też była w sumie taka dosyć jakby nowość, taka niespotykana, nie było jakiejś takiej gry bardzo w tym stylu. A tutaj dwójka, no rzeczywiście, tak jakby to jest takie bigger, better, more badass, ale generalnie to jest jakby to samo, nie? I ja widzę, że ta gra jest świetna, ale już ten taki mój gracz zmęczony dekadami grania, który już wiele widział i coraz mniej go zachwyca, stwierdza, że no jasne, to jest lepsze niż jedynka, ale to jest w sumie to samo co jedynka, tylko trochę lepsze. Tak jak wszystkie nowe Call of Duty, które też pewnie są fajne, ale dla mnie już od, nie wiem, 10-15 lat to jest takie to samo, że To, że to jest trochę lepsze, czy dalej fajne, to już mi nie wystarcza, nie? Że teraz na przykład zachwycam się grą o wspinaczce, gdzie kontrolujesz każdą nogą, znaczy każdą kończyną ludzika, czy coś. Tak naprawdę nie pamiętam, jak się ta gra nazywała, ale wspominałem o niej
ostatnio. A ja miałem właśnie pytać, a jak ta gra się nazywa, no, ale okej,
nie pamiętam
rozumiem.
Kompletnie, ale to jest gra, która rozumiem. Na przykład ostatnio mi się najbardziej spodobała i tak naprawdę w nią bym najchętniej teraz chciał zagrać. To jest coś, co mi teraz w głowie siedzi, że jakby ten...
Kurczę, no to musisz sobie przypomnieć tytuł tej gry w takim razie.
Ale
to później. Na spokojnie.
No.
Natomiast ja ci
Krain?
Powiem tak...
Kairn?
Chyba teraz. Tak, chyba coś takiego
było. Kairn, tak.
Kairn, bo ty demo tego chyba kiedyś
tak,
miałeś.
Tak, bo to demo wyszło na razie. No,
no to może kiedyś opowiesz. Natomiast ja ciebie słuchając totalnie jestem kupiony i to jest, ja się w ogóle strasznie cieszę, że weszliśmy tak dobrze growo w rok 2025, bo jeszcze się dobrze nie rozkręcił, a już są dwa świetne RPGi, inne zupełnie od siebie i to też jest ważne, bo, no bo jednak... Avowed jest Skyrimem od Obsidian w takim trochę nieco innym świecie, bardziej dziwacznym, ale jednocześnie to jest dalej fantasy, tylko masz ludzi, krasnoludy, elfy, a potem masz na przykład zamiast niziołków masz takie malutkie furisy, dosłownie, to są takie futrzaki, które są wielkości niziołków i tak naprawdę po prostu są w futrze i mają uszka jak furisy, więc pewnie jakimś zwyrolom to się spodoba, a zamiast orków masz ludzi, ryby, którzy też mają 2 metry wzrostu, są wielcy, tylko pokryci są łuskami i całość tak naprawdę to jest znowu historia o czarodziejach, łotrzykach i rycerzach i absolutnie nie ma nic w tym złego, tym bardziej, że po prostu eksploracja tego świata jest fantastyczna, możliwość zagłębiania się w te wszystkie znajdźki, tajemnice, skrytki plus ta ciekawa walka, to jest po prostu więcej tego samego, a jednocześnie trochę inaczej, no bo przeniesione ten ten Pillars of Eternity przeniesiony z izometrii w tą kamerę pierwszoosobową, to na pewno dla wielu fanów tych RPG-ów, a pamiętamy, że te RPG-i były bardzo dobrze oceniane, to będzie gratka. A z drugiej strony jest właśnie to Kingdom Come Deliverance 2, które w sumie, tak jak ty powiedziałeś, Maćku, jest bardziej immersive simem niż takim RPG-iem i tak jak ładnie podkreśliłeś, organicznie rozwijasz swoją postać po prostu przez robienie rzeczy, trochę jak w Skyrimie faktycznie, ale wszystko, co cię w tej grze napędza, poza oczywiście przepięknym światem przedstawionym, który na pewno jest ciekawszy od tego z Avowed, bo ten Avowed to jest znowu kolorowa fantazja, a tymczasem tutaj mamy te średniowieczne Czechy dosyć tak z
takie
detalami
fotorealistyczne
praktycznie. Fotorealistyczne, nie? Właśnie, to są zupełnie dwie inne gry. Ale tutaj w tym Kingdom Come właśnie masz tą historię, która cię po prostu ma wchłonąć na bardzo, bardzo długie godziny, a jednocześnie, tak jak zauważyłeś, to jest troszeczkę więcej tego samego, co było w jedynce. Także ja już jestem totalnie nakręcony po twojej recenzji.
No i jakby recenzje zbiera też świetne, nie?
No tak.
Gracze są zachwyceni i jakby jest przyjęta bardzo ciepło.
Także ja w ogóle mam nadzieję, że twoja recenzja w ankiecie na Spotify wygra, a jednocześnie jakby, bo przejdę to Avowed, bo ja wiem, że są... Ja się dobrze bawiłem z Dragon Age Veilguard, mówiłem o tym mimo wad, a tutaj... Ale to była inna zupełnie dla mnie przygoda niż jest to Avowed, które jest po prostu dla mnie naprawdę po raz pierwszy Skyrimem od premiery Skyrima i to jest super. Bo Skyrim jest super i w ogóle takie gry są super. Jeżeli są dobrze zrobione, to jest dobrze zrobiona. Natomiast Kingdom Come Deliverance 2 to jest dla mnie w ogóle zupełnie inny poziom storytellingu i narracji. To jest poziom, który jest dla mnie tak wysoki, że jak ja słucham tego, co ty opowiadasz o dwójce, to po prostu jestem zachwycony, bo ja wiem, że tam będzie mnóstwo fantastycznych historii, które ja będę mógł doświadczyć, tak jakby chociażby, i to uwaga, jakie porównanie w ogóle, Disco Elysium, nie?
No ja nie grałem, to nie.
Okej, okay, ale jakby nasi słuchacze na pewno grali i jakby wiadomo, że Disco Elysium to był poziom narracji, kurczę, bardzo, bardzo dobrze, nad poziom, bardzo dobrej książki. I to tam to było rzeczywiście bardzo mocno, tak jak w książce. Oni później oczywiście dograli wszystkie kwestie mówione również, co jest super, ale to była jednak książka, tylko że fantastycznie dobrze napisana książka, która jednocześnie tak naprawdę była grą i tą konwencją gry się bawiła, i mieliśmy, jak wpływaliśmy na rozwój tego, co tam się działo właśnie przez podejmowane przez nas decyzje, czy to jak prowadziliśmy dialogi. A tu, to o czym ty mówisz, to co się dzieje w Kingdom Come Deliverance 2, to dla mnie jest, ja pamiętając jedynkę, więc to nie jest tak, że ja teraz sobie wyobrażam jakieś rzeczy, ale pamiętając jedynkę, to jest po prostu dla mnie taki poziom imersji w historii, bo tu ta historia jest najważniejsza. Kurczę, ja do dziś pamiętam śledztwo brutalnego morderstwa w jednej z wiosek na początku gry, czy całonocną popijawę, która skończyła się zresztą, brakuje mi słowa, orgią, no, tego słowem brakowało.
Oh, tak moja jest. Pamięć szwankuje.
Z księdzem, wiesz, jednego kościoła.
Orgia z księdzem.
Wiesz. No tak, no bo tam były też panienki oczywiście, ale, no, ale chodzi o to, że wyszedłeś, Henryk poszedł z takim księdzem, czy tam proboszczem na wódeczkę, biegali, kurczę, z gołymi dupami prawie, że po polanach, zaprosili jakieś dziwuchy do tego kościoła, no przecież stary.
Dziwne
no,
rzeczy pamiętam.
W jakiej innej grze możesz przeżyć takie historie? No, i to jest super, no, to jest mega.
I w sumie właśnie, wyszło to Kingdom Come pierwszy lata temu i jakoś żadna inna gra nie zrobiła. Trochę Wiedźmin trzeci był też taki, chociaż nie pamiętam, które
Wiedźmin
z pierwszych
był przed.
Wyszło.
Wiedźmin był na pewno
przed jeszcze.
Tak,
no,
tak.
On
tak.
Powiedziałbym, że to jest troszkę to samo, bo jest ten słowiański klimat, masz trochę dialogów i że te questy wszystkie są takie ciekawe i często jakby zaczynasz jeden, miałem na przykład jakieś zadanie, że z kimś miałem porozmawiać, a ta postać mi powiedziała, a to weź najpierw, żeby ze mną pogadać, to przenieś mi tam jakieś worki z piaskiem, powiedzmy. I tych worków było tam z 8 chyba i przeniesienie każdego jednego trwało ze 40 sekund. I myślę, Boże, ja to będę nosić. A okazało się, że podczas noszenia trzeciego worka już się zrobiła cutscenka i nagle się okazało, że coś innego i wiesz, i myślisz, że będziesz robić jedno, a gra cię nagle porywa w drugie i coś tam i to wszystko się dzieje tak organicznie, że jesteś taki super zaskakiwany. I właśnie trochę czujesz się, jakbyś uczestniczył w jakimś takim prawdziwym, żywym świecie, a nie takim, że wiesz, zrób questa, odhaczone, teraz porozmawiaj z tym NPC-em, odhaczone.
Dokładnie. Coś tam. No. Dokładnie. Tak, tak jest. A słuchaj, jeszcze na koniec, wracając do laptopa, to ty mi powiedz, jakie tam są opcje w ogóle DLSS-owe, srowe, czy tam jest frame generation, czy ty mówisz 60-80 klatek, to ty miałeś taxe O, czy jednak z wykorzystaniem tego RTX-a i tych wszystkich funkcji DLSS 3?
Jest DLSS, ale nie ma generacji klatek w ogóle. A poza tym reszta opcji, tak naprawdę to, kurde, nawet nie pamiętam, czy są, nie ma ray tracingów, wydaje mi się.
To chyba by zabiło tę grę, co?
Bo ja wiem, znaczy ja cały czas nie wiem, jaki jest teraz status CryEngine'u, jakby jakie inne gry na tym wychodzą i czy ten, na co ten silnik pozwala, bo jakby wiesz, jest kompletnie pominięty. Rządzi Unreal Engine, drugie było Unity, ale też jakoś ostatnio o nim coraz ciszej.
Się zmyło,
przez to, że Unreal Engine teraz ma coraz nowsze technologie i z tą Nvidia jakby współpracują, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. I generują fałszywe klatki. A tu nawet aż zapomniałem, że to jest CryEngine, też się dziwiłem, że Boże, to jeszcze żyje, ktoś na tym robi gry, no ale tutaj Warhorse najwyraźniej na tyle jakby dobrze go znali po pierwszej części, że się nie chcieli przesiadać na nic innego. I ja też byłem w szoku, jak ta gra dobrze działa, że ona jest dobrze zoptymalizowana, bardzo płynnie działa, a jednocześnie ładnie wygląda, że to nie jest okupione jakimś tam kosztem i że właśnie wcale nie trzeba ray tracingów i Unreal Engine'a, żeby zrobić bardzo fajnie wyglądającą grę, w której macie połacie trawy i duży zasięg rysowania i tak dalej, bo właśnie pop-upu też tutaj w ogóle nie widać. Pamiętam, jak w trzecim Wiedźminie mnie pop-up denerwował, jak się koniem jechało i trawa się pojawiała i o Jezus.
Pamiętam.
To tu w ogóle czegoś takiego nie ma po prostu, więc właśnie jedziesz i ten świat dzięki temu też wydaje się tym bardziej realny, że nie widzisz, że ci się LOD modeli zmienia, tylko cały czas to dobrze wygląda. Więc ja po prostu ustawiałem globalną jakość i na jest tam jeszcze poziom very high, ale na very high nie sprawdzałem, patrzyłem na high właśnie, żeby było płynniusio, to dalej świetnie jakby wciąż bardzo dobrze wygląda, a 60-80 klatek, no to się gra po prostu idealnie. Nawet się trochę martwiłem, możliwe, że w tych dużych miastach na końcu będzie trochę ciężej, ale póki co to nawet jak wjeżdżałem do wioski, często miałem więcej klatek niż jak sobie przez pola jechałem czy coś.
To jest Full HD rozdzielczość tej matrycy?
Tak.
No to do takiego grania laptopowego to wystarczy.
Nie, w zupełności. Nawet jakby była większa rozdzielczość, to już wiesz, musiały być jakieś takie fonty większe czy coś, bo tutaj są takie akurat na tą odległość, gdzie się siedzi przy laptopie, a jakbym się trochę odchylił, to już bym pewnie nie dał rady tego tam przeczytać, więc wygląda cacuś.
No to elegancko, słuchajcie, przechodzimy do trzeciej i ostatniej gry dzisiejszego odcinka. W ogóle ciekawe, że te gry się tak ułożyły dzisiaj. Dwa bardzo duże RPGi oczekiwane i na końcu gra Action Adventure, którą można troszeczkę powiedzieć złośliwie, że mamy Zeldę w domu, ale to by było chyba trochę obraźliwe dla Eternal Strands. Eternal Strands to jest tytuł, który ja ograłem na PC-cie. On jest dostępny w Game Passie na pewno, ja go dostałem do recenzji. Stworzyło go i wydało Yellow Brick Games, to jest studio, które w ogóle stworzyło swój pierwszy debiutancki tytuł. Sami go wydali, więc to musi być jakaś pralnia pieniędzy, Macias, to niemożliwe, mówię ci. Jakieś tam szemrane interesy się w tle dzieją, nie wiem. Nie zagłębiałem się w historię tego studia, czy też ludzi, którzy tworzyli tę grę, bo pewnie połowa z nich pracowała przy Wiedźminie 3, wiesz jak to jest, albo przy czymś takim głośnym. I troszeczkę w sumie wzięła mnie ta gra z zaskoczenia. Nie miałem pojęcia o jej istnieniu. Oczywiście firma PR-owa, która podsyła nam czasami kody do recenzji, zapukała do nas z tym tytułem i zerknąłem na tę grę, bo staram się jednak zmuszać do tego, żeby nie brać wszystkiego jak leci. Tu między sobą nieraz o tym rozmawialiśmy z Maćkiem, że faktycznie już czas chyba przestać brać to jak leci. Potem się okazuje, że połowa tych gier to jest byle jaka, a ja mam cały czas do nadrobienia chociażby Red Dead Redemption 2, w które wbiłem kiedyś 50 godzin i innych nie przeszedłem, prawda? Chociażby. I wolę się skupiać właśnie na takich super mocnych tytułach niż na byle czym. Ale wiecie jak to jest, nie? Jednak słabość czasami bierze nade mną górę i stwierdziłem, to ładnie wygląda. Wezmę to. I tytuł w sumie graficznie znowu jest taki dosyć kolorowy, komiksowy. Postaci wyglądają trochę jak z tego animowanego Arcane. Grafika jest taka w klimacie chociażby Immortals Phoenix Rising, to jest ten grecki od Ubisoftu, nie?
Tak.
Albo Creatures of Ava, które wydawało nasze 11-bit Studios i o którym jakiś czas temu Święty Łukasz na podcaście opowiadał. To jest tego typu oprawa graficzna, ona jest bardzo ładna, ma przepięknie zrobione HDR-y, świetne widoki. I to nie jest oczywiście poziom AAA, bo nie jest, ale wysłałem ci, Maćku, tam na naszym czacie, tutaj na serwerze, gameplay link do gameplayu, żebyś mógł zobaczyć, jak ta gra wygląda w ruchu, bo ta gra stoi przede wszystkim wizualiami, bardzo ładną krainą, taką właśnie trochę bajkową, trochę komiksową, ale dzięki temu na to się wszystko przyjemnie patrzy, ona też bardzo dobrze chodzi dzięki temu. Ciekawe i w ogóle pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, ona mi generuje mniej klatek z DLSS-em niż bez DLSS-a.
Wow.
Masz? Nie radzi sobie chyba z tym skalowaniem i zaczyna dropić klatki, a jak wyłączę DLSS-a, to leci.
Pierwsze słyszę o takim przypadku.
No właśnie, się zdziwiłem też.
A swoją drogą wizualnie podoba mi się bardziej niż Avowed.
No to dobrze.
Jest to prawda
widzisz,
kolorowe, jak właśnie jakiś Phoenix ten, czy jakieś tam Fortnite'y, ale przynajmniej jest wyraźnie wystylizowane i takie ciekawsze.
No to cieszę się, że ci się podoba wizualnie. Mi się też bardzo wizualnie ta gra podoba. Ona ma też filmiki, które są zrobione w formie takich prosto rysowanych animacji, ale rysowanych, nie CGI. Może takich trochę jak kiedyś dawno temu. Uwaga, uwaga, mogę znowu to powiedzieć na antenie. Myth the Fallen Lords. Ale bardzo fajne są te animacje. One są krótkie, jest ich niewiele, ale to jest taka fajna dodatkowa rzecz, przez co tę grę się jeszcze bardziej odbiera jako taką bajkę fajnie wystylizowaną. Gorzej już jest niestety z dialogami, ponieważ dialogi są zrobione jak w japońskich RPG, czyli spotykamy się gdzieś tam w bazie i oglądamy obrazki naszych postaci i jak któraś z tych postaci mówi, to jest podświetlona, natomiast przynajmniej tyle dobrego, że te dialogi wszystkie są czytane przez aktorów. Całkiem spoko. Fabularnie oczywiście to jest bzdet. Fabuła tutaj w ogóle jest jakby tylko i wyłącznie, jak to się mówi,
Pretekstowa,
niekoniecznie ona jest pretekstem do tego, żeby zagrać. Otóż dawno, dawno temu magowie mieli swoją krainę i jak zaczęło się robić źle, to oni tą krainę otoczyli magicznym murem i teraz potomkowie tych magów, którzy tutaj się nazywają jakoś tam, coś tam, Weaverami oni, coś tam, nie wiem, sorry. Przeskakiwałem te rozmowy. Filmiki oglądałem, bo były fajne, ale rozmowy przeskakiwałem. Ta ekipa naszych takich tutaj magów dostaje się do tej krainy, udaje nam się to zrobić i teraz będziemy eksplorować. No i to jest, tak jak już powiedziałem, action adventure. Tutaj nacisk jest położony na eksplorację i na walkę, ale action adventure taki kopiujący mocno dużo rozwiązań właśnie z Zeld nowych. To znaczy mamy tą staminę, ona będzie decydowała o naszym wspinaniu chociażby po ścianach, bloku czy nie wiem, pływaniu, ale też mamy takie zdolności, no bo jesteśmy takim tutaj czarodziejem, czy też czarodziejką, przepraszam, zdolności, które będziemy wykorzystywali do walki i one są fantastyczne, dlatego że walka sama w sobie, uskok, atak, blok, łuk, mocny atak, jest okej, ale w sumie z tych wszystkich elementów jakby jest najmniej pasjonująca jak dla mnie ta walka, ale wykorzystywanie elementów, czy też czarów, które nasza czarodziejka potrafi, niesamowicie ją urozmaica. Otóż na przykład na początku trafiamy na smoka, który zieje w nas ogniem, ale my mamy czar lodu i jesteśmy w stanie po prostu zatkać mu paszczę lodem, bo zamrażamy mu ryjka na chwilę i możemy wtedy, nie wiem, walić go po łapach albo strzelać z łuku w jego skrzydła. Później mamy też inne elementy, które będziemy wykorzystywali, na przykład podczas pożaru lasu jesteśmy w stanie ten lód rzucić, żeby w ogóle przebiec przez te płonące zgliszcza i dostać się do miejsca, do którego chcemy się dostać, ale możemy też łucznika załatwić lodem, przez co on skuty w tej bryle lodu będzie się próbował z niej wydostać. My go w tym czasie za bardzo nie możemy atakować, bo my też uderzamy w ten lód, więc jakby to jest bez sensu, ale możemy zająć się jego kolegami i potem wrócić do niego, na przykład jak on zacznie wystawać do połowy z tego lodu i wtedy możemy go załatwić. Możemy użyć telekinezy, dzięki której na przykład podniesiemy wóz taki drewniany na kołach i rzucimy tym wozem w przeciwnika, albo wyrwiemy przeciwnikowi jego własną tarczę, a następnie tą tarczą w niego rzucimy. I takich rzeczy jest całkiem sporo, bo mamy właśnie taki normalny ogień, mamy ścianę lodu, mamy jakieś tam wodne rzeczy, plus właśnie telekinezę parę sposobów i dwa golemy jeszcze, które się przyzywa. Mniej więcej z tego, co do tej pory widziałem, tyle rzeczy odkryłem i to wszystko powoduje, że po prostu walka robi się znacznie ciekawsza. A do tego są starcia z bossami. Bossowie są więksi, może nie tak duży jak w Shadow of the Colossus, ale troszkę mi się momentami z tą grą kojarzyli.
Bardzo tak wygląda, no.
Nie? I super motywy są z bossami, bo na przykład możemy takiemu bossowi lodem przymrozić rękę do jego klatki piersiowej, przez co będzie nas atakował tylko jedną ręką, dopóki ta druga mu się nie roztopi. Albo możemy puścić, na przykład on ciągnie taką pałę, czy tam dzidę, czy inny młot i on wystaje nad ziemię i teraz ciężko nam jest wejść na tego kolosa, a musimy dostać się na jego głowę, żeby mu tam rozbić armor na ramionach i jego hełm. No i teraz możemy po prostu przymrozić mu tą pałę do ziemi i on nie będzie w stanie przez chwilę jej wyciągnąć, a my w tym czasie po tym lodzie wbiegamy, wiesz, na niego i dostajemy się na jego ramiona, wiesz, to są bardzo fajne rzeczy i tutaj za to wielkie propsy dla Eternal Strands, bo to po prostu jest fajnie wprowadzone do gameplayu. No plus jeszcze oczywiście zagadki rodem z Zeldy, jakieś tam przenoszenie kuli, układanie jakichś mostów, otwieranie jakichś dróg, bo to wszystko też tutaj jest, ale tak jak powiedziałem, nazywanie tego Zeldą w domu byłoby jednak troszeczkę uproszczeniem, bo ta gra ma dużo jakby takiego swojego. Dużo pomysłów, dużo rzeczy, które wprowadza i jak na taką grę, może nie z najwyższego budżetu i niekoniecznie jakąś super rozpoznawalną, to po prostu daje bardzo dużo fanu, kiedy się w nią gra. Aczkolwiek, no mówię, gdyby nie te wszystkie elementy z tymi czarami, to sama walka, no jest jaka jest. Podoba mi się to, że mamy różne ukryte przejścia i miejsca, do których możemy zaglądać. Ja ostatnio w ogóle zauważyłem, że ja uwielbiam eksplorację w grach. Znaczy, bardzo lubię po prostu zapuścić się gdzieś, zajrzeć, kurczę, tam, gdzie nie powinienem, wspiąć się na jakąś górę i tam się okaże, że coś na mnie czeka, albo absolutnie nic na mnie nie czeka, ale będzie fantastyczny widok. Tutaj tych widoków jest od groma. Zresztą musimy też troszeczkę jakby zwiedzać, żeby odkrywać mapę. To jest jakby jedno z naszych zadań na początku gry. A czasami trafimy w ogóle gdzieś tam na jakiegoś wilka, który jest w ogóle straszny i on na początku w ogóle zaczyna nas jakimś czarem zatrzymywać. My nie jesteśmy w stanie uciec, on nas wali, umieramy i wtedy... Znaczy nie tyle umieramy, co nasi sojusznicy cofają nas na początek mapy, bo oni przecież umieją czary, wiadomo, nie? I okazuje się wtedy, że jakby... Bo to nie jest roguelike, ale wtedy tracisz cały sprzęt, który zebrałeś i możesz wybrać tylko 3 składniki, które zostaną przy tobie, a reszta ci przepada jakby. No a te składniki oczywiście to są jakieś tam, wiesz, kamienie, liście, jakieś lepszego rodzaju składniki, z których potem oczywiście się robi rzeczy, no bo na przykład w trakcie eksploracji będziemy zdobywać przepisy na nową zbroję chociażby, no i wtedy oczywiście, żeby taką zbroję stworzyć, to musimy te składniki z naszych wypraw przynosić. Zresztą cała baza jest do rozbudowania, nasi sojusznicy mają różne zdolności, bazę możemy rozwijać i do tego wszystkiego będziemy ten szmelc znosić. Także na pewno w dzisiejszym zestawieniu to nie jest must have, ani to nie jest gra, w którą w pierwszej kolejności należy zagrać, bo mamy Avowed i mamy Kingdom Come Deliverance 2, ale mam nadzieję, że chociaż tam z 5% głosów w naszej ankiecie na Spotify Eternal Strands uzyska, bo...
Czyli jedna osoba za nich zagłosuje. Umówcie chociaż... się tam, że jedna da głos na Eternal
tak. Strands. Pamiętajcie, niech wygra recenzja Maćka, ale dajcie mi chociaż trochę do tego Avowed, bo to jest naprawdę dobra gra i sami się o tym przekonacie, jeszcze nie w piątek, jak wyjdzie nasza rozgrywka, nasza audycja, ale kilka dni później przekonacie się o tym, że Avowed jest naprawdę dobrą grą, więc chociaż parę głosów dla mnie, reszta dla Maćka za Kingdom Come Deliverance 2 i chociaż ze 2 głosy na to Eternal Strands, żeby tej naszej kolorowej czarodziejce nie było przykro. No i tyle, nie?
I tyle,
moi drodzy, właściwie to jest wszystko, o czym chcieliśmy wam dzisiaj opowiedzieć. Więcej gier w kolejnym odcinku, natomiast przechodzimy teraz do działu reklamowego i mówimy wam o tym, że konkretnie polecamy ostatnie 2 odcinki Grubych Rozmów. Jeden poważniejszy, no, odcinek 45, bardzo osobisty, który powinniście przesłuchać, bo to jest ważny odcinek, nie tylko dla mnie, ale też dla was, bo widziałem wasze komentarze, wiadomości prywatne, maile, więc ludzie, którzy przesłuchali już grube rozmowy 45 Blue Monday, dziękują, komentują i mówią, że to jest ważna rzecz. Ja tak uważam, po to go nagraliśmy z Deuszem, więc zapraszam was do odsłuchu, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał. Mamy oczywiście 310 odcinek rozgrywki, ale jego już słuchaliście, zresztą zaraz do tego przejdziemy. A niedawno pojawiły się grube rozmowy 46, zatytułowane Retro Nostalgia, czyli kilku starych grzybów rozmawiających o nostalgii, o retro, o muzyce, filmach, ale przede wszystkim grach. Ty na pewno, Maćku, trochę już słuchałeś, nie? Tego odcinka.
Tak, ja przesłuchałem cały ostatnio i na spacerze i ten. I właśnie dzisiaj skończyłem. Polecam, bardzo mi się podobał. Bardzo goście byli wszyscy zacni, zarówno Tomek, jak i Dachman. Ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba, jak Tomek opowiada o grach. On to robi z takim, tak poetycko to robi.
Tak poetycko.
I ma taką jakąś taką umiejętność, że właśnie ujmuje moje serce czasami tym, jakie ma do tego, do swoich zainteresowań i hobby podejście i jak potrafi właśnie o nich opowiadać tak nietypowo, tylko właśnie tak, no poetycko to jest takie słowo, które mi najbardziej do tego pasuje.
No i ładnie, i tego się trzymajmy. Cieszę się, że ci się podobał. Pisał do mnie też wczoraj Kowal z Fakes Forge, też pisał, że mu się strasznie odcinek podobał. Także bardzo się z tego powodu cieszymy. Pozdrawiamy oczywiście Kowala. Dużo energii i miłości od nas. A tymczasem przechodzimy do wysyłania energii i miłości również naszym patronom, którzy oczywiście nas dzielnie wspierają i dzięki którym możemy pozwolić sobie na dodatkowe rzeczy związane z naszym podcastem, takie jak chociażby mikrofony, czy możliwość opłacenia serwera, na którym nagrywamy kolejne odcinki rozgrywki. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy Łukaszowi, Adamowi, Łukaszowi, Patrykowi, Maciejowi i całej reszcie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie nas wesprzeć, to możecie to zrobić już za kilka złotych i zrobicie to na patronite.pl/rozgrywka. Tam nas znajdziecie, warto, na pewno będziemy bardzo zobowiązani, a tymczasem przechodzimy do działu pozdrowień.
Pamiętajcie też, że na końcu ostatnich grubych rozmów jest lista gier, które musicie Kazowi wysłać na jego konsolę, bo on potrzebuje
najpierw
tych gier.
Musicie je kupić.
Musicie je kupić i potem mu wysłać.
Jakby koniecznie, tam, moi drodzy.
To, co na końcu grubych rozmów wymienił, to musicie to zrobić.
Musicie po prostu. Absolutnie. Słuchajcie, ankieta jeszcze trwa w ogóle, ale my nagrywamy dosyć wcześnie w tym tygodniu odcinek, więc przeczytam, zacznę od ankiety. Ankieta recenzji gier odcinka 310 i co ciekawe, to jest bardzo fajny wynik, on się pewnie zmieni do końca jej trwania, ale w tej chwili Ninja Gaiden 2 Black ma 38% głosów, Metal Slug Tactics ma 13% głosów, Tokyo Extreme Racer w wersji Early Access ma, uwaga, uwaga, 38% głosów.
Wow.
A Songs of Silence ma, uwaga, uwaga, 13% głosów.
No proszę, także Tomek tak się przejmował, że przez 16 godzin opowiada o Ninja Gaiden, a jak widać są fani, którzy docenili.
Tak. Ale powiem ci, że tak jak zerkałem od czasu do czasu na ankietę, to przez większość czasu Tokyo Extreme Racer prowadził, aż w końcu
no bo Ninja Gaiden. Japońska motoryzacja lat 90. jest szybsza niż jakiś typ w majtkach i z
ale mieczem. On potrafi biegać po ścianach, Maćku.
No i zamiast lecieć do przodu, to biega po ścianach i stoi w miejscu praktycznie.
A jednak dogonił. Także nie piszcie nam potem w komentarzach, że ostatecznie były inne wyniki, bo pewnie będą inne.
Nas to nie interesuje
dokładnie, jakby w ogóle. Po co wy w ogóle tam wpiszcie?
Czy nie macie co
ankiety? Ankiety? Ja nie wiem po co. Przecież Deusz, kurczę, raz na tydzień sprawdza te komentarze.
Ja ankieta nawet nie przyszedł.
No, ankiety robi,
nikt
a potem
tego
nie przychodzi.
Sprawdza.
Ale nie, głosujcie, to jest fajna zabawa, to jest zawsze jakieś urozmaicenie, moi drodzy, i do dzisiaj nie wiemy w sumie, na co wy głosujecie, czy na grę, czy na poziom recenzji, czy na to, czy recenzja wam się spodobała. Prawdopodobnie każdy głosuje na co chce i dobrze, tak też jest okej. Komentarzy jest mało, bo Deusz nie akceptuje nowych, bo nie ma czasu, więc przeczytam wam dwa ze Spotify. Eldil napisał tak. Więcej Tomka. To był jeden komentarz ze Spotify. A drugi komentarz napisał Paweł Kowcz, który napisał świetny odcinek, pozdro. Również pozdrawiamy.
To z oboma ciężko się nie zgodzić.
Otóż to, otóż to. Zresztą to nie jest koniec, jeżeli chodzi o pochwały dla Tomka, które ostatnio są zresztą bardzo częste. I dlatego więcej nie będzie nagrywał, bo jesteśmy zazdrośni. A tak naprawdę to Tomek ruszył teraz na kontrakt swój zawodowo i bardzo serdecznie pozdrawiamy. I jak tylko będzie okazja, to na pewno do nas jeszcze nie raz zajrzę, ale w tej chwili Tomek rzucił się w wir pracy, moi drodzy.
O nie, najgorzej.
No, tak to w życiu bywa.
Albo najlepiej w sumie. Lepiej mieć pracę niż nie mieć.
Albo właśnie, prawda? No i teraz tak, komentarze na stronie z kolei. Słuchajcie, Simplex, taki ziomek, M kwadrat podcast, może kojarzycie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Simplex napisał, bardzo fajnie Tomek opowiadał o różnicy między Ninja Gaiden Black i Sigma. Prawienie kazań chórowi to po naszemu wyważanie otwartych drzwi albo po prostu przekonywanie przekonanych. Słusznie, dziękujemy Simplex. Wrócił człowiek pokroju noża, czyli Ryszard Vane. Jego komentarz znajdziecie na naszej stronie, ja nie będę go teraz czytał, jest bardzo duży, długi, ale bardzo się cieszymy, że wróciłeś, Ryszard.
Ryszard jak ninja.
O właśnie, to jest bardzo
między
ważne.
Innymi.
Albo dobra, wcale nie jest taki długi, lecimy. Człowiek pokroju noża pisze tak. Wojownicza żółwie ninja i Parlament Europejski. Donatello, szybko, nie mamy czasu do stracenia. Wyrzucił z siebie roztrzęsiony Michelangelo. Co się stało? Donatello opuścił europejską pizzę starczówek marmurkowatych i wtyków amerykańskich. W sali 103C mamy posiedzenie Komisji do Spraw Regulacji Głośności Podcastów celem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W takim razie nie mamy sekundy do stracenia. Ale co to? Spójrz, to ta wścibska, niezależna dziennikarka April O'Neill. Mam ważne pytanie, krzyknęła dziennikarka, ledwie utrzymując tempo za oddalającymi się żółwiami. Czy to prawda, że przytwierdzanie nakrętek do butelek i tym samym ich wydłużanie to celowe zwiększanie zagrożenia dla dużych drapieżników polujących na żółwie w ich naturalnym środowisku? Co pani sugeruje? Nerwowo zapytał Donatello, zatrzymując wskazujący palec przed nosem April. A czego pan się boi? To znaczy, nie chciałam powiedzieć pan, tylko osoba żółwiowa. O'Neill zaczerwieniła się po swoim błędzie i kątem oka spojrzała, czy nikt inny tego nie usłyszał. Oba żółwie spojrzały na nią z pogardą. Nie po to my wyszli, żeby teraz schodzić do pani poziomu. Michelangelo cedził słowa przez zęby. Z końca korytarza wychylił się Gerard Schroeder i zawołał: żółwie, mamy sytuację kryzysową. Co się stało? Wyrwało się dziennikarce jako pierwszej. Schroeder był już stary, więc nie widział przedstawicielki mediów, a pomyślał jedynie o tym, że bardzo podoba mu się nowy kobiecy głos jednego z żółwi. No cóż, świadkowie Jehowy domagają się polityki otwartych drzwi, a Nintendo forsuje legalizację grzybów halucynogennych. Takich do pizzy też? Zapytał Donatello. Też. Kałabanga! Uradowały się żółwie. W następnym odcinku, którego nie będzie, wojownicze żółwia ninja i książę półkrwi. Dziękujemy, Ryszardzie. Bardzo fajna była to opowieść o żółwiach ninja, a najlepszy był Gerard Schroeder. O jeny. No i słuchajcie, jeszcze troszkę i do brzegu. Flaku pisze tak. Diaboły, smoki, demony, bandyta w dresie z mieczem, zmutowane żółwie, człowiek nietoperz, gadający szczur. Panie, tutaj trzeba Wiedźmaka. Świetny odcinek. Było wszystko. Macias zaciesza Michę w gierce o aucie na autostradzie. Łzy preza, pod Tomka, Deusz był, ale nie pamiętam, o czym mówił. Czuć pasję. Pozdro. Pozdro. Wielki Betonowy Chuj z kolei pisze, świetnie się słuchało historii o Ninja Gaiden, ukłony panie Tomku. Wiem, że to nie koncert życzeń, ale więcej Tomka na podcaście. Odcinek jak zawsze dobry w chuj. Pozdrawiam. I na koniec Jim Jones. Czy jest szansa na edycję Director's Cut tego odcinka, w której pojawia się usunięte w trakcie montażu fragmenty recenzji Ninja Gaiden 2 Black? Czuję, pytam, bo czuję niedosyt. To kiedyś w wersji deluxe na pewno ukaże się na winylu.
Ponad połowę wycięliśmy.
Tak jest. I jeszcze Jim Jones pisze, prez, wiem, że życie w Gdańsku zobowiązuje, ale tłumaczenie collaboration na kolaboracja dla mieszkańców reszty kraju brzmi dziwnie.
No właśnie.
Sorry, mea culpa. I jeszcze Jim Jones pisze, pollution też nie tłumacz tak, jak ci serce podpowiada. Bardzo mnie rozbawił ten komentarz. Nie wyślę cię dzisiaj do łagrów.
Pollution. Nocne pollution.
To jest piękne. Tak jest, tak jest. Także racja, zgadza się wszystko. Dziękujemy, kochani, wszystkim za wasze komentarze, za głosowanie na ankietę i pewnie
w tym odcinku wszystkie gry się znajdą w ankiecie.
Wszystkie, tak.
Na podium nawet się znajdą.
Żadnej
tak
nie usuniemy.
Powiem, tak powiem.
I co więcej, nie będzie 4 razy Indiana Jones, że nie będzie wiadomo, na co głosować.
Indiana Jo. I tyle.
Tak jest. Bardzo fajne gry. Bardzo dobry początek roku. Oby więcej, kochani, i na pewno w większym składzie. Dzisiaj wyszło tak, jak wyszło, ale my z Maćkiem to zawsze się dobrze bawimy w swoim towarzystwie, więc tak naprawdę żaden dresiarz nie ucierpiał podczas nagrywania tego odcinka.
Oby do premiery GTA 6.
Tak jest. Pod koniec lutego będzie drugi zwiastun. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz o tym.
Ja tylko gdzieś słyszałem, że tam były jakieś niby potwierdzenia, że w tym roku jeszcze ma być. Znaczy potwierdzenia. Ktoś tam coś powiedział i ktoś inny na podstawie tego się domyśla, że to niby takie potwierdzenie.
Znaczy, że Rockstar utrzymuje cały czas, że gra na pewno będzie miała premierę jeszcze w tym roku.
Mm-hmm. Czyli się przesunie na wiosnę.
Pewnie tak, oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie pod koniec tego miesiąca pojawi się drugi zwiastun oficjalny i wtedy będziemy mogli dalej oglądać, co oni tam dla nas smażą.
Chociaż piątka wyszła 17 września 2013 roku swoją drogą, więc jesienią. Jak kojarzyłem, że GTA wychodziły wiosną raczej. Przynajmniej czwórka pamiętam, że wyszła wiosną.
No to stary, to teraz trzeba sprawdzić na Reddicie, czy oni już policzyli, czy skoro wrzesień, czyli 09, dodać 17, dodać 2013
a
i teraz
właśnie,
GTA 5, świata. Jeszcze 5, teraz 6 GTA i 2025, jeszcze to, jeszcze tamto, oni już wiedzą.
Oni
na Reddicie wiedzą, wszystko no. wiedzą. Także my was zapraszamy na Reddita i następnie do kolejnego naszego odcinka za 2 tygodnie. A tymczasem bardzo dziękujemy. Maćku, ja ci bardzo dziękuję za nagranie. Bardzo było miło.
Przekażę, ja ci też dziękuję bardzo za nagranie, bo bardzo miło.
Bardzo się cieszę. Także buziaczki dla ciebie, buziaczki dla szanownych państwa i do następnego razu.
Pa, pa.